po przerwie. Wznawiam posiedzenie Rady Miasta po przerwie, bo Klub Radnych Lewicy już wrócił z przerwy, czy jeszcze nie? Czy klub Lewicy wnosi o kolejną przerwę? Co? Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W imieniu klubu Lewicy prosimy o to, żeby zawiesić w tej chwili ten punkt, nie głosować go jeszcze, zrobić te punkty oświatowe w tej chwili pilne. Bo jeszcze jesteśmy w trakcie uzgodnień międzyklubowych też, także nie chcemy też blokować tutaj możliwości podejmowania dalszej pracy nad pilnymi uchwałami. Gdybyśmy mogli, o to też prosił pan wiceprezydent Włodarski.
Zresztą, ale jeśli mamy zrobić...
Teraz nie głosowali, jeszcze dajmy sobie chwilę czasu. I idźmy
jeśli mamy dokonać zmiany porządku obrad, to ona musi być precyzyjna. W związku z tym proszę powiedzieć, co mamy zrobić.
Przegłosować, w tej chwili zawiesić procedowanie nad tym punktem i przejść do punktów tych dwóch oświatowych dotyczących trzech oświatowych.
Czyli wniosek jest taki, żeby dokonać zmiany porządku obrad, która polega na tym, że zawieszamy punkt 9 i przystępujemy niezwłocznie do realizacji punktu 11, 12 i 12a. Taki jest wniosek pani radnej Katarzyny Kretkowskiej. Jaki jest argument pana radnego Różańskiego, który zgłosił głos przeciw, czy wystarczy po prostu głos przeciw? Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Znaczy ja mam podstawowy problem, być może wynikający z mojej słabości intelektualnej. Ja po prostu nie rozumiem, czemu to ma służyć. Ponieważ przegłosowaliśmy, że będziemy obradować do wyczerpania porządku obrad, więc ten porządek obrad w końcu wyczerpiemy. Więc czemu to ma służyć? Teraz co, odpoczniemy od tej dyskusji, coś nas oświeci. Przypominam, że jak przy poprzednim punkcie prosiłem o to, żeby zrobić 10-15 minut, żeby pani dyrektor mogła znaleźć jakiś dokument, to było bez sensu. A teraz nagle może pani radna mnie przekona, ale ja po prostu tego nie rozumiem. Przypominam zresztą, że mamy bardzo ważny plan, o którym pani mówiła, Kisiewicza, który zajmie nam również kilka godzin.
Nie będziemy prowadzić dyskusji na ten temat. Został zgłoszony wniosek formalny, został wygłoszony głos przeciw i głosujemy. Głosek formalny jest o tym, żeby zawiesić w tej chwili rozważanie punktu 9 i zrealizować niezwłocznie punkty 11, 12 i 12a. Pytanie jest, proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę bardzo, głosujemy. Dziękuję, proszę o wynik. 16 głosów za, 17 głosów przeciw. Radni się nie zgodzili na taką zmianę. W związku z tym, pani radna, proszę w tej chwili nie dyskutować z innymi, dlaczego tak zagłosowali. Tak zagłosowali, bo tak uważali. Proszę przywrócić ekran do głosowania, ekran debaty. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji. W tej chwili mamy do rozstrzygnięcia, po pierwsze, wniosek zgłoszony przez Komisję Polityki Przestrzennej. Który komisja zarekomendowała Radzie przyjęcie stanowiska. Rada stwierdza konieczność zmian w projekcie planu i ponowienie procedury w niezbędnym zakresie w odniesieniu do wprowadzenia przeznaczenia MN, czyli zabudowa jednorodzinna, na terenie 3R. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy rozstrzygnąć. Jeśli to zostanie rozstrzygnięte, to... Komisja przygotowała Radzie stanowisko, przyjęła stanowisko i proponuje Radzie podjęcie takiego stanowiska. Rada stwierdza konieczność zmian w projekcie planu i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie w odniesieniu do wprowadzenia przeznaczenia MN na terenie 3R. Takie stanowiska przyjmowaliśmy wielokrotnie jako Rada, przygotowane przez Komisję, w związku z tym najpierw to rozstrzygniemy. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowni Państwo, bo jeszcze przed rozpoczęciem sesji rozmawialiśmy na temat tego wniosku Komisji. W naszej ocenie powodem zmiany tego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dalszej procedury jest ostateczne rozstrzygnięcie uwag, określonych uwag dotyczących terenu 3R, a nie do końca to stanowisko. Mamy wątpliwości formalno-prawne.
Panie prezydencie, w przeszłości niejednokrotnie komisja formułowała stanowisko, które nie dotyczyło wprost przyjęcia jednej, drugiej czy trzeciej uwagi, tylko dotyczyła intencji, którą należy uwzględnić i to było podstawą do ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, zwłaszcza, że jest zaprotokołowany przebieg posiedzenia komisji i z tego przebiegu, jak ja pamiętam, wynika jasno, że chodzi o powrót do propozycji z pierwszego wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego. Jestem przekonany, że od strony formalnej Państwo sobie z tym w takim kształcie poradzą. Pan radny Adam Pawlik, oczywiście, że tak.
Bardzo dziękuję. Czy ja mam rozumieć, że jeśli Rada przyjmie to stanowisko, to jakby kończymy procedowanie w tej chwili nad tym punktem, tak? I jest wznawiana procedura, czy prezydent nie musi tego zrobić, bo żebyśmy mieli pewność?
No jeśli Rada przyjmie to stanowisko, to nie będziemy mogli głosować projektu uchwały w całości, ponieważ sugerujemy dokonanie zmiany i to jest podstawa dla prezydenta do przystąpienia do zmian. W jaki sposób prezydent z tego wybrnie, jest kwestią decyzji prezydenta.
Jasne. Rozumiem, panie przewodniczący, bardzo dziękuję za odpowiedź. W takim razie ja chciałem złożyć drugi wniosek co do tego, żeby wyłączyć z planu, z procedowanego planu obszar 1R, tak, i poczekać jakby z uchwaleniem tej części planu miejscowego do czasu zmiany studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i wtedy dopiero wznowić procedurę.
Ja tego mogę nie zapamiętać, więc prosiłbym, żeby to zapisać, żebym mógł to przytoczyć, żeby to było precyzyjnie, dobrze?
To ja to zapiszę, ale jakby w tej chwili zgłaszam taki wniosek, żeby wyłączyć...
To byłby drugi wniosek do przegłosowania chwili. Najpierw komisyjny.
Dobrze.
Pan radny Artur Różański. Staram się skupić już na tych wnioskach.
Jasne. I tylko do tego wniosku, to ponieważ mówiliśmy o zaufaniu, ja z pełnym zaufaniem przyjmuję to, co powiedział pan przewodniczący, czyli to, że to stanowisko tak poskutkuje, jak pan przewodniczący powiedział, natomiast prosiłbym o potwierdzenie deklarację władzy wykonawczej, że tak samo zrozumie to stanowisko.
Pan prezydent Maciej Wudarski zgłosił się do głosu.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w wypadku przyjęcia tego stanowiska przez Wysoką Radę chciałbym nakreślić scenariusz prawdopodobny. Najprawdopodobniej podzielimy plan na części i osobną procedurą będziemy prowadzić ten projekt, który jest z punktu widzenia ochrony środowiska niekonfliktowy, niekontrowersyjny, który z dużym prawdopodobieństwem można dzisiaj stwierdzić, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska go uzgodni.
Natomiast drugą procedurą równoległą, oczywiście późniejszą, będziemy prowadzić plan dla terenu 3R dzisiaj, w przyszłości i z jakimś tam oznaczeniem w zakresie polityki mieszkaniowej. Nie mamy pewności, że regionalny, nawet po przeprowadzeniu tych badań, nie mamy żadnej pewności, że ten plan zostanie przez regionalnego dyrektora uzgodniony. I teraz dwie kwestie istotne. Pierwsza kwestia jest taka, pozostawiamy teren 3R bez opieki i ochrony planistycznej, z dużym prawdopodobieństwem otrzymania przez właścicieli nieruchomości warunków zabudowy dla tego terenu, jakich nie umiem odpowiedzieć. I druga kwestia, która dla nas mimo wszystko jest istotna i czy to dla tej rady, czy dla przyszłej, jest kwestia uwzględnienia lub nieuwzględnienia całości uwag, które zostały do tego planu złożone. Ponieważ w sytuacji, w której my przyjdziemy, władza wykonawcza, ta lub przyszła, przyjdzie z dwoma planami, z pakietami uwag, które nie zostały rozstrzygnięte dzisiaj na tym etapie procedury planistycznej, mimo wszystko rekomendujemy Radzie dla porządku prowadzenia kolejnych posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej i sesji, żeby Wysoka Rada jednak te uwagi uwzględniła lub też nie uwzględniła, żeby tę procedurę planistyczną w całości wyczyścić. Jest to nasza rekomendacja, natomiast Wysoka Rada podejmie odpowiednią decyzję na pewno. Dziękuję.
Pan radny Artur Różański.
Tak jak pierwsza część wypowiedzi pana prezydenta była dla mnie jasna, tak ta druga już mnie zaniepokoiła, bo no, to co powiedział w pierwszej części pan prezydent oznacza de facto wycofanie punktu z porządku obrad dzisiaj, a jeżeli mam głosować uwagi, to oznacza, że nie wycofujemy tego z porządku obrad. To są dwie sprzeczne rzeczy, no nie da się ich moim zdaniem pogodzić. To po pierwsze, ja chyba że pan przewodniczący w swojej mądrości potrafi to pogodzić, no mi to ciężko wobec tego wyobrazić, ale mówię, no późna pora. Natomiast w drugiej kwestii, panie prezydencie, i tu niestety właśnie ta późna pora zaczyna dawać swoje skutki. Na razie dziękuję.
Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, po pierwsze przypomnę, ja jestem przeciwny zarówno przyjmowania tego wniosku komisji, jak i jakiejkolwiek uwagi. Natomiast jeżeli mielibyśmy to głosować, to jestem za tym, żeby, jeżeli miałoby coś przejść, to lepsze, żeby ten był wniosek ogólny. Z tego powodu, że jak dzisiaj wejdziemy w szczegóły i zaczniemy te uwagi konkretne, często bardzo rozstrzygać, niektóre z nich na przykład pozytywnie, bardzo mocno zmniejszy to pewną elastyczność możliwych rozwiązań na etapie uzgadniania tej części związanej z terenem 3R z RDOŚ-iem, tak? Jeżeli RDOŚ stwierdzi, że zgadza się na zabudowę, ale na przykład z jeszcze mniejszą intensywnością niż w którejś z tych uwag, które byśmy dzisiaj przegłosowali na przykład pozytywnie, to powstanie pewien klincz, tak? Bo będzie z jednej strony uzgodnienie RDOŚ-u na przykład na działki minimum 2000 metrów, a my mamy dzisiaj przegłosowaną uwagę pozytywnie na powiedzmy 1500, tak? I moim zdaniem to doprowadzi do większego potencjalnie bałaganu proceduralnego niż w momencie, kiedy pozostaniemy przy tym, co najczęściej robiliśmy, czyli przy wskazaniu kierunku ewentualnych zmian.
I bez rozstrzygania
uwag. Bez rozstrzygania konkretnych uwag, które przez swoją zbytnią konkretność mogą nas na dalszym etapie zblokować, dlatego jednak sugerowałbym, żeby w te szczegóły związane z uwagami dzisiaj nie wchodzić. No ewentualnie co jeszcze można by rozważyć, to jest przegłosowanie, ale za odrzuceniem tych wszystkich uwag, które nie dotyczą terenu 3R, jeżeli jest możliwa taka selekcja, tak? To jeszcze jest coś, co może by miało ręce i nogi, natomiast byłbym przeciwny temu, żeby rozstrzygać te uwagi, które dotyczą tego terenu 3R, co do którego będzie głosowanie na temat tego ogólnego wniosku komisji. Dziękuję.
Mam wrażenie, że to, co powiedział Łukasz Mikuła, trochę wyjaśniło sytuację. Ja spróbuję odpowiedzieć tobie w tym sensie, że myśmy parę razy tak zrobili, gdy była pewna kierunkowa uwaga przyjęta, ale jednak, żeby podsumować pewne działania, które zostały już zamknięte, a nie naruszają tego obszaru, którego dotyczy uwaga, żeby późniejszą procedurę już uprościć, bo my mamy w tej chwili uwagi z trzech wyłożeń, prawda? I jeśli mówimy, że następstwem byłoby coś takiego, że zostaną te tereny przez nas zaproponowane, wyłączone, a zostanie przygotowany niekonfliktowy teren do uchwalenia, to jeśli byśmy dzisiaj o tych uwagach powiedzieli, że akceptujemy ich sposób rozstrzygnięcia, to byśmy wtedy uprościli procedurę przygotowania nowej wersji planu. Natomiast jest ewentualnie ta komplikacja, o której mówił Łukasz, że jeśli byśmy w ten sposób rozstrzygnęli uwagi, które dotyczą na przykład terenu 3R, to moglibyśmy wtedy być może za bardzo pracownie skrępować w działaniach. Więc to jest pytanie do zastanowienia się, ale w ogóle dla dalszego procedowania fundamentalne jest rozstrzygnięcie tych pierwszych wniosków. Pan radny Łukasz, Artur, radny Różański.
Już zamykając, odnosząc się jeszcze do tego, co pan powiedział, pan prezydent, bo na nieszczęście mi się przypomniało. No, panie prezydencie, ja rozumiem, że ten teren będzie bez ochrony. Problem jest taki, że od iluś lat on był bez ochrony? Będzie kolejny rok bez ochrony. Bo powiedział pan, że ten teren będzie bez ochrony, tak? Że
ale on już
od wielu lat jest bez ochrony i mogą wystąpić w banku zabudowy. Nic się tu nie zmieni dzisiaj. Natomiast co do tego, wydaje mi się, że trochę komplikujemy sobie dość prostą sytuację. Widać, co budzi kontrowersję na tej sali. Ten teren 3R i ten teren 1R. I tak naprawdę jest wyraźne wskazanie, gdzie trzeba dokonać zmian. Oczywiście możemy głosować, ale musimy będzie robić to wtedy z wielką uwagą i ja nie wiem, czy to jest sens dzisiaj głosować te wszystkie uwagi, więc przy ograniczonym zaufaniu wolałbym ich dzisiaj nie głosować.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W imieniu Klubu Radnych Lewicy chciałam powiedzieć, że z wątpliwościami, ale zaufamy deklaracjom pana prezydenta Wodarskiego, zagłosujemy za tym planem i w oczekiwaniu na wywołanie w maju jeszcze tego roku, przedłożenie nam do wywołania planu na teren 3R, ponieważ chcemy, żeby te uwagi zostały uwzględnione. Będziemy głosować za tym planem, ponieważ chcemy ochronić cały teren pozostały, a nie przegłosowanie planu spowoduje, że mogą być wydawane warunki zabudowy takie, których nie chcemy. Jest to takie zgniłe rozwiązanie w sumie, ponieważ powinny były być przyjęte te uwagi przy tym drugim, trzecim, kolejnym wyłożeniu i nie byłoby całego tego problemu. Jeśli chodzi o teren i mam żal do władzy wykonawczej, do prezydenta, że tych uwag nie przyjął po prostu. Są zgodne ze studium. Natomiast jeśli chodzi o teren 1R, jest on niezgodny, uwaga jest niezgodna ze studium i powinna być wywołana zmiana studium. I tu jest zasadniczy problem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
No muszę powiedzieć, że po tak radykalnym zwrocie w stanowisku Klubu Lewicy Demokratycznej nie mam innego wyjścia, tylko w imieniu Klubu Radnych PiS oczekuję osobnego głosowania dla każdej zgłoszonej uwagi, ponieważ chcemy mieć możliwość na bieżącej analizy i popierania ich. Dziękuję.
Dziękuję. Ale najpierw i tak przegłosujemy te dwie fundamentalne rzeczy. W związku z tym najpierw głosujemy stanowisko zaproponowane przez Komisję Polityki Przestrzennej. Pytam, kto z państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska zaproponowanego przez... Aleśmy go odrzucili. I to już jakiś kwadrans temu. Tak, wątpliwość? Bardzo proszę. No,
bo my nie wiemy, jak mamy głosować, bo nie wiemy, co się stanie po przegłosowaniu tego stanowiska. Do tej pory była deklaracja, że punkt zostanie wycofany, podzielony na części, plan i będzie ten. Wtedy widzimy sens poparcia stanowiska. Natomiast jeżeli efektem tego stanowiska ma być dopchnięcie tego planu kolanem, tak jak zaplanowała pani Kretkowska, wbrew mieszkańcom, no tym oczywiście, że tego nie poprzemy. No, to jest bez sensu.
Według mnie pani radna Kretkowska wypowiedziała się w imieniu Klubu Radnych Lewicy. Natomiast pan prezydent wypowiedział się wobec Rady, że jeśli Rada przyjmie to stanowisko, to zachowa się tak, jak zapowiedział. No. Ja rozumiem, że jeśli Rada przyjmie stanowisko zaproponowane przez Komisję Polityki Przestrzennej, to niezależnie od stanowiska klubu radnych Lewicy, pan prezydent zrobi to, co powiedział, czyli zaproponuje podzielenie planu, wyłączenie tych części, przygotowanie rzeczy oczywistej w możliwie krótkim czasie i dla rzeczy wydzielonej przeprowadzenie osobnej procedury planistycznej. Ja tak zrozumiałem deklarację. No, dzisiaj, jeśli przyjmiemy stanowisko komisji, nie możemy tego głosować po prostu. To nawet ja tego nie poddam pod głosowanie. No. Bo nie możemy przegłosować uchwały, do której Rada zaproponowała zmianę. No. Czy ktoś tego jeszcze nie rozumie? Pani Radna Kretkowska, bardzo proszę. Nie, najpierw się zgłosił pan prezydent Wodarski.
Tak jak, ale szanowni państwo radni, ja już powiedziałem na samym początku, broniąc projektu uchwały, czego chce władza wykonawcza, nie czego chce, tylko no jakie rekomendacje daje Wysokiej Radzie, tak? Natomiast po przegłosowaniu tego stanowiska, najprawdopodobniej, ale tutaj jeszcze cały czas rozmawiamy na ten temat, będę musiał wycofać ten punkt z porządku obrad i będziemy musieli przystąpić do takiej procedury, którą opisałem, czyli niejako procedowania równoległego dwóch planów miejscowych, ale będziemy musieli przystąpić niezgodnie z rozstrzygnięciem uwag, ponieważ my na dzień dzisiejszy, państwo radni, tych uwag nie rozstrzygniecie, tak? Prezydent odrzucił te uwagi, no i teraz pytanie, co dalej, tak? No dla mnie to nie jest jakby jednoznaczne. Ja może prośba do pani dyrektor Janus jeszcze, żeby mnie tutaj wsparła w kwestii tego, w jakim momencie merytorycznym i formalnym tego planu będziemy. Pani dyrektor, proszę wyrazić swoją swobodną opinię w tym momencie.
Znajdziemy się w takiej sytuacji, że będziemy ponawiać procedurę. Na pewno będziemy ją ponawiać od projektu, czyli musi być opiniowanie, uzgadnianie, potem wykładanie do publicznego wglądu. Natomiast rozstrzygnięcia prezydenta co do uwag będą nadal nas obowiązywały przy sporządzaniu tego planu. W związku z tym będziemy mieć rozstrzygnięcie, że na tym terenie nie ma być zabudowy i będziemy musieli robić plan miejscowy niezgodnie z rozstrzygnięciem uwag. I tu jest problem formalny, który napotkamy przy ponowieniu procedur. Ale ja nie straszę, pani radna, nie straszę, tylko mówię, w jakiej znajdziemy się sytuacji, tak? Nie sporządzamy planów miejscowych niezgodnie z rozstrzygnięciami uwag przez prezydenta. To jest sprawdzane za każdym razem przez wojewodę bardzo dokładnie i po prostu tego nie robimy. Natomiast w tym przypadku będziemy musieli po raz pierwszy czegoś takiego dokonać.
Robiliśmy już takie rzeczy. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze raz. Klub Lewicy chce, ażeby... Wnioski na 3R zostały przyjęte. Bazując na deklaracji pana wiceprezydenta, który zaproponował takie oto rozwiązanie, że przyjmujemy dzisiaj projekt tego planu, jeżeli Rada dzisiaj przegłosuje plan, nie wyłączając 3R, ja proszę, żeby pan Różański nie krzyczał mi do ucha.
Milczy.
Ktoś krzyczy. Nie. Więc jest to karkołomne i pozornie sprzeczne, ale sytuacja wygląda tak, że uznaliśmy, że zaufamy temu panu wiceprezydentowi. Ale powiedziałam, może na centymetr ma nas nie oszukać, że jeszcze w maju trafi pod obrady wywołanie planu na 3R, tak? W związku z tym uchwalamy dzisiaj cały plan bez zabudowy na 3R, wpływa zmiana planu na 3R z zabudową w maju, tak? I dlatego powiedziałam, że zagłosujemy tak, jak zagłosujemy. Natomiast pan Różański zaczął mówić, że ja powiedziałam coś odwrotnego, co jest...
I to jest stanowisko klubu. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Przepraszam, ale ja przed głosowaniem tego stanowiska chciałabym mieć jasność sytuacji, że cytuję pana prezydenta na pytanie, czy jeśli stanowisko zostanie przyjęte, wycofa punkt z porządku obrad, cytuję, pan prezydent odpowiedział, najprawdopodobniej, ale my jeszcze tego nie wiemy. To ja bardzo proszę, żeby pan prezydent już się zastanowił i odpowiedział, bo myślę, że nam radnych, radnym należy się informacja, co się stanie w przypadku przyjęcia przez Radę stanowiska.
Szanowny. Dobrze, jeśli mogę, to ja w tej chwili zabiorę głos, bo się zgłosiłem do głosu. Zgodnie z tym, o czym mnie pan Rażański bez przerwy poucza. Po pierwsze, mam wrażenie, że pan prezydent w swojej wypowiedzi zbił dwie myśli, mianowicie, że nie był pewien do tego, jak będzie wyglądało działania już po tej sesji, bo rzeczywiście to nie jest proste do powiedzenia, jak będzie na pewno, bo nad tym po podjęciu decyzji przez Radę Miasta trzeba chwilę się zastanowić od strony formalnej, i nakreślił najprawdopodobniejszy scenariusz, że Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotuje podzielenie tego planu na części. Jedna część będzie dotyczyła tego, co wydaje się z dyskusji bezsporne i zostaje dosyć szybko przedstawiona Radzie do uchwalenia. Druga część, dla której wyraziliśmy swoje wątpliwości, czy Rada wyraziła swoje ewentualne wątpliwości, zostanie przygotowana w osobnym projekcie uchwały po przeprowadzeniu wszystkich analiz, które zostały zasugerowane również przez RDOŚ. Natomiast po prostu, jeśli Rada uchwala jakąkolwiek uwagę do miejskiego planu zagospodarowania, to ten projekt planu nie może być głosowany, ponieważ musi ulec zmianie. I jedyną, którą mam wątpliwość, to jest to, że ja chciałbym też mieć poczucie, że ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zawsze słyszę konsekwentny głos. Do tej pory wielokrotnie słyszałem, że stanowiska Rady w sprawie zmian proponowanych nie powinny być zanadto precyzyjne, raczej powinny określać pewien kierunek i istotę przedsięwzięcia, które chcemy określić, ponieważ z ustawy o planowaniu przestrzennym wynika, że to prezydent ma władztwo planistyczne, Rada nie może sformułować dokładnie tego, jak ma wyglądać projekt planu. A dzisiaj słyszę, że przyjęcie uwagi ogólnej, która mówi, że oczekujemy w tym miejscu zabudowy jednorodzinnej, jest zbyt ogólnikowe i nie pozwoli miejskiej pracowni działać. No wydaje mi się to niekonsekwentne w stosunku do wszystkich innych rzeczy, których od państwa pokornie się przez lata uczyłem. I skoro było to zawsze w ten sposób przedstawione, to ja się trzymam jednak tej wersji, że jest wyznaczony w tym stanowisku pewien kierunek i jeśli Rada przyjmie to stanowisko, to będzie to wytyczna ogólna do działań dla miejskiej pracowni, zwłaszcza jeśli intencją jest podzielenie planu na części. I wydaje mi się, że od strony formalnej państwo sobie z tym znakomicie poradzą, mimo że państwo w tej chwili kompletnie nie słuchają, co ja mówię. Co stwierdzam z przykrością. Rozumiem, że pani przewodnicząca Kretkowska jest bardziej zajmująca.
Przepraszam, panie przewodniczący.
Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko krótko. Szanowni państwo, na 37 radnych radni Lewicy mają 5 radnych, obecnych chyba jest 4. I naprawdę...
Czworo.
Słucham?
Czworo.
Czworo, przepraszam. Czworo radnych. I naprawdę chyba nikogo z nas to nie interesuje, jakie zdanie ma mała grupka radnych, którzy się nazywają radnymi lewicowymi. I ja już naprawdę nie chcę następne 15 minut słyszeć zdania radnych lewicy. Połowa dyskusji o tym planie to było wygłaszanie przez panią Kretkowską zdania radnych lewicy. Dajmy sobie już spokój, radni lewicy już dosyć powiedzieli. Przystąpmy do głosowania i naprawdę ja już znam na pamięć wasze stanowisko. Dziękuję.
Pan radny Artur Żański.
No ja jednak z przykrością muszę się z zdaniem mojego kolegi nie zgodzić. Zdanie każdego radnego jest równoważne i zdanie 4 radnych lewicy również.
Pan prezydent chciał coś powiedzieć?
Tak. Konkretyzując, w sytuacji przyjęcia przez Wysoką Radę stanowiska Komisji Polityki Przestrzennej wycofam projekt z porządku obrad i na najbliższej sesji albo na 22 maja przedstawimy projekt uchwały o ponowieniu procedury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W związku z tym stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej poddaję państwu pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 23 głosy za, 11 głosów przeciw, bez wstrzymujących. Rada tą uwagę przyjęła, to stanowisko. I drugie stanowisko zaproponowane przez pana radnego Adama Pawlika, czyli to stanowisko, które nie przeszło przez Komisję Polityki Przestrzennej, a można je potraktować jako wniosek mniejszości, co? Tak. I to jest stanowisko o wyłączenie obszaru 1R z procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zawieszenie pracy nad nim do czasu zmiany studium, a po jego zmianie odwiesić dopiero procedowanie nad projektem dla tej części planu. Czyli chodzi o tą samą procedurę, tylko z odroczeniem tego do uchwalenia zmiany studium. Czy to jest jasne? Jeśli mam wytłumaczyć, przegłosowaliśmy podobne w gruncie rzeczy stanowisko dla obszaru 3R, ale tam chodziło o to, że zapisanie budownictwa w tym miejscu jest możliwe w zgodzie ze studium. Natomiast dla obszaru 1R zapisanie w projekcie planu zabudowy jest niemożliwe, ponieważ byłoby to niezgodne ze studium. Dlatego zamiast uchwalać w projekcie planu zakaz zabudowy, propozycja pana radnego Adama Pawlika jest taka, żeby ten obszar wyłączyć również z projektu planu, zostawić go w tym sensie bez ochrony i zawiesić postępowanie dla tej części planu do czasu, gdy nastąpi zmiana, podjęte zostaną plany, zmiana studium i dopiero jeśli zmiana studium pozwoli, to wtedy dalej to uchwalać. Proszę? Taka jest istota tego. Chciałem to poddać pod głosowanie. Czy coś jeszcze trzeba uzupełnić? Bo pani radna się zgłasza, Ewa Jemity. No to już wszystko jest powiedziane. Jedno zdanie pani radna Ewa Jemity.
Ja naprawdę apeluję do państwa radnych, dajcie człowiekowi szansę. Ja na pewno, gdyby chciał tam budować jakieś budownictwo wielorodzinne, sama pójdę i podpalę, ale on nie ma takich planów, tak? On nie ma...
To jest groźba karalna, pani radna, więc proszę uważać.
Nawet w tej uwadze, którą zgłosił, tam nie ma mowy o budownictwie ani jednorodzinnym, ani wielorodzinnym. Po prostu nie ma tam mowy o zabudowie, tak? Także tutaj po prostu nie krzywdźcie człowieka pod hasłem, że on chce tutaj po prostu budować bloki. No bo to nie jest prawda i nie jest to treścią po prostu jego uwag.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska jednak.
Ja jednak proszę, bo to jest ważne, bo o 1R żeśmy nie mówili. Ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli obszar 1R, bo dajcie mi powiedzieć to. To ta sprawa się ciągnie od roku 2005, ta sprawa pana Skrzypczyka i pan Skrzypczyk ma rację, tak? Natomiast jeżeli jeden, ale na czym polegał problem? Że panu Skrzypczykowi odmówiono pozwolenia na budowę, natomiast on widzi ze swojej ziemi trzy wielkie rezydencje, wybudowane na zasadzie warunków zabudowy w miejscu, gdzie faktycznie nie powinno być żadnej zabudowy. Obok jest ulica, gdzie jest wybudowana deweloperka. Natomiast pan Skrzypczyk, rolnik, słyszy, że nie może dostać pozwolenia na dom dla syna, ponieważ to jest cenny przyrodniczo teren. To się działo w roku 2006-2007-2008. I na tym polega problem pana Skrzypczyka. I teraz ja bym chciała wiedzieć, czy 1R wyłączenie oznacza, że jakiś kolejny cwaniak, nie pan Skrzypczyk, tylko cwaniak przyjdzie, dostanie warunki zabudowy, bo też jest na 1R, tak? I się wybuduje, tak?
Trudno to
wykluczyć. Bo nie będzie planu.
Pan prezydent Wodarski. Ja...
Może. Tak. Warunki zabudowy, tak.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze raz informuję o skutkach przyjęcia takiego stanowiska, czyli wyłączenia tego obszaru z dalszego opracowania planistycznego. To jest nie do przewidzenia, tak, co z całym szacunkiem dla właściciela nieruchomości, to jest jego prawem jest zbyć ten teren, a nowi właściciele mogą podejmować dowolne kroki w zakresie ustalenia warunków zabudowy. Przypomnę, ja rozumiem stanowisko radnych w zakresie wprowadzenia czy oczekiwania wprowadzenia zabudowy dla terenu, który jest w studium przeznaczone pod zabudowę, natomiast teren pana, o którym mowa w tej chwili, jest wyłączony w studium zabudowy i do tej pory Wysoka Rada konsekwentnie takie wnioski odrzucała. Także rekomenduję zgodnie z polityką przestrzenną przyjętą w studium warunkowym. Dziękuję.
Pani radna Ewa Emelity.
Chciałam odpowiedzieć panu prezydentowi, że dokładnie tak samo jest z terenem 3R, tak? Nie przyjęcie w tej chwili planu też pozostawia ten teren bez ochrony, a poza tym jest wiele takich terenów w Poznaniu, na których obowiązuje tylko studium i jakoś do tej pory udaje się miasto skutecznie bronić tych terenów przed zabudową. No tutaj od razu uznajemy, że pan Skrzypczyk przyjdzie i będzie próbował pomijać, a państwo na pewno mu nie przeszkodzą, tak? No nie udawajmy, tak? Bo skoro 20 lat się to miasto udawało, no to teraz nagle w ciągu miesiąca, dwóch czy nawet dwóch lat to rzeczywiście pan Skrzypczyk zdąży tam wybudować wieżę Eiffla. No nie udawajmy Greka. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania uwagi pana radnego Adama Pawlika. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 za, 19 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uwagi nie uwzględniła pana zgłoszonej przez pana radnego. W związku z tym, proszę? W związku z tym rozumiem, że pan prezydent zgodnie z zapowiedzią wycofuje ten projekt, tak?
Szanowni państwo, zgodnie z zapowiedzią wycofuję projekt uchwały Radojewo Wschód z porządku obrad. Dziękuję.
Dziękuję. Zamykam ten punkt. Punkt 9. Pan radny Sternalski, wniosek formalny. Ale włącz się. O.
Zgłaszam wniosek o zmianę porządku obrad, tak abyśmy teraz przegłosowali punkty dotyczące tych spraw oświatowych. Dziękuję.
To znaczy, żeby teraz zrealizować 11, 12 i 12. A pan radny Artur Żański, bardzo proszę.
Tradycyjnie zgłaszam głos przeciw. Koalicja rządząca ma pełną władzę nad porządkiem obrad. Zupełnie nie rozumiem, czemu chce przesuwać punkty. Skoro przegłosowaliśmy, że będziemy obradować do wyczerpania porządku obrad, więc ten wniosek nie ma żadnego sensu i tak ten punkt dziś lub jutro rano zrealizujemy.
Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 za, 12 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zdecydowała się, żeby dokonać takiej zmiany. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały PU 1296/18 w sprawie utworzenia 5. Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej 27/33 i nadania statutu.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Uzasadnienie do projektu tworzenia 5. Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej i nadanie tej szkole statutu. Piąte liceum ogólnokształcące specjalne umożliwi spełnianie obowiązku nauki uczniom będącym pacjentami dwóch podmiotów leczniczych: Szpitala Klinicznego imienia Karola Janhera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Przyszpitalnej i Szpitala Klinicznego imienia Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 49. Utworzenie liceum ogólnokształcącego uporządkuje sieć liceów ogólnokształcących specjalnych funkcjonujących w podmiotach leczniczych w Poznaniu. Obecnie dla pacjentów Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zajęcia edukacyjne na poziomie liceum realizowane są w trzech oddziałach przez nauczycieli drugiego liceum ogólnokształcącego specjalnego wchodzącego w skład zespołu szkół specjalnych nr 111 w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Oświaty pozytywnie. 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania.
Dziękuję bardzo. Tylko chciałem wyrazić pewne zdziwienie, że teraz mówimy, że jest to projekt bardzo pilny. Ja to rozumiem, ale Komisja Oświaty zaopiniowała go 15 marca, po czym była sesja 27 marca i ten projekt i także następny, który też zaopiniowaliśmy 15 marca, w ogóle się na sesji nie pojawił. Pytanie, skoro tak bardzo zależało nam na tym, żeby jak najszybciej te projekty uchwalić, czemu nie pojawiły się one na sesji 27 marca, skoro już od 2 tygodni były zaopiniowane przez komisję? Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 28 za, przy 2 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie włączenia 5 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla dzieci przewlekle chorych przy Szpitalu Klinicznym imienia Janschera. Proszę bardzo o prezentację.
Szanowni Państwo, w uzasadnieniu do projektu uchwały włączenia 5 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla dzieci przewlekle chorych przy ulicy Klinicznym imienia Karola Janhera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy Szpitalnej. Dla najmłodszych obu szpitali, pacjentów obu szpitali zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 dla dzieci przewlekle chorych w Poznaniu. W skład tego zespołu wchodzą Przedszkole Specjalne 107 dla dzieci przewlekle chorych, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 110 dla dzieci przewlekle chorych. W Szkole Podstawowej funkcjonują też oddziały włączonego Gimnazjum Specjalnego nr 110 dla dzieci przewlekle chorych. Włączenie 5 Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 uporządkuje sytuację organizacyjną szkoły i sprawi, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, którzy są przewlekle chorzy i byli uczniami Gimnazjum Specjalnego nr 110 lub uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 110, będą mieli zajęcia z nauczycielami, których już znają. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze na każdym etapie edukacyjnym odbywają się na oddziałach szpitalnych. Skojarzenie procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach kształcenia będzie miało pozytywny wpływ na ciągłość nauczania, diagnozowania problemów wychowawczych, przekazywania wiedzy o uczniach i wyrównywanie braków edukacyjnych. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych nr 110 mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym. Bardzo proszę o przyjęcie przedstawionej uchwały.
Dziękuję. Komisja Oświaty głosowała 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Ja pomyliłem się przy poprzedniej opinii. Poprzednia pozytywna opinia była 7 za i bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić teraz w imieniu komisji, w imieniu klubu? Ktoś chciałby zabrać głos we własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, przy 1 wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12. Punkt 12a. Dziękuję. Projekt uchwały PU 1322/18, która zmienia uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowni państwo, uzasadnienie do projektu uchwały i autopoprawka do projektu uchwały, bo wnioskuje się o wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań, polegających na podwyższeniu o 250 zł dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek miasta Poznania, o 100 zł dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów oraz o 100 zł dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji doradczych metodycznych. Zmiana uchwały podyktowana jest również wnioskami związków zawodowych o usunięcie z uchwały zwrotu w szczególności w paragrafie 7 oraz 3 wyżej wymienionej uchwały. Uchwała wchodzi w życie ze wsteczną mocą obowiązującą, ponieważ jej postanowienia są korzystniejsze dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań, i zgodnie z artykułem 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie narusza zasad demokratycznego państwa polskiego. Na Komisji Oświaty wpłynęła autopoprawka i ta autopoprawka, proszę państwa, wprowadza następujące zmiany. W paragrafie 4 ustęp 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie: wyodrębnia się środki finansowe na każde stanowisko wicedyrektora w wysokości a. w przedszkolach 12% wynagrodzenia bazowego, b. w przedszkolach na jedno stanowisko wicedyrektora 19% wynagrodzenia bazowego, każde następne stanowisko wicedyrektora 16% wynagrodzenia bazowego, c. w młodzieżowych domach kultury, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i zespołach poradni psychologiczno-pedagogicznych 11% wynagrodzenia bazowego. W paragrafie 4 ustęp 10 punkt 3 otrzymuje brzmienie: sprawowanie funkcji doradcy metodycznego wynosi 14% wynagrodzenia bazowego. Wynagrodzenie bazowe, proszę państwa, jest to pensja, podstawowa pensja nauczyciela mianowanego. Bardzo bym prosił o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Jak już pan dyrektor powiedział, komisja zaproponowała poprawkę, Komisja Oświaty, do projektu uchwały i ten projekt, ta poprawka została przyjęta w trybie autopoprawki. Poprawka została przyjęta jednogłośnie, 6 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. I jak, jeśli ja się nie pomyliłem czytając to, ta autopoprawka w pełni realizuje poprawkę zgłoszoną przez Komisję Oświaty i Wychowania.
Jeżeli ja mogę, panie przewodniczący, to tylko dodam, że ta autopoprawka wprowadza to, że wicedyrektor nie będzie miał 100 zł, tylko tam będzie wychodziło z przeliczenia na przykład 104 zł, bo ta autopoprawka polegała na tym, że jeżeli 100 zł było przeliczone w przedszkolach na 11,33, to autopoprawka zakłada, że będzie to 12%.
Czyli zostały zaokrąglone procenty.
Tak jest.
Po prostu w górę. W takim razie projekt był też kierowany do Komisji Budżetu i Finansów, ale Komisja Budżetu i Finansów nie opiniowała go. Kto chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? Obaj panowie przewodniczący. Artur Różański najpierw w takim razie.
Znaczy ja mniej uzupełnić, bardziej uzyskać odpowiedź na pytanie. Pytania są następujące. Po pierwsze, dlaczego nie potraficie złożyć projektu w minimalnym obowiązującym terminie, czyli 7 dni przed posiedzeniem komisji? Po drugie, dlaczego, jeżeli już nie potraficie złożyć tego projektu w terminie, nie potraficie zadzwonić i powiedzieć, dlaczego nie potrafiliście go złożyć w terminie, uzasadnić, dlaczego jest pilny? A po trzecie, jeżeli już nie potraficie zadzwonić i zapytać o to, o czym mówiłem, dlaczego przesyłacie na posiedzenie komisji kogoś, który na moje pytanie, dlaczego ten projekt jest tak pilny i nie trafił we właściwym terminie, w pierwszym zdaniu odpowiada, że nie wie, bo jest w zastępstwie.
Jeżeli mogę.
A jeszcze jedno, czy dyrektorów Wydziału Oświaty jest 3 czy więcej, bo skoro dyrektorów jest 3 i żaden z nich nie potrafi się pojawić na posiedzeniu Komisji Budżetu, to może trzeba tam 4 dyrektora, bo ktoś musi pracować.
I jeszcze pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, to w imieniu komisji zaznaczam.
dwie uwagi. Jedna generalna. Komisja upoważniła mnie do tego, nikt nie wyraził sprzeciwu, a kilka osób wyrażało gorącą aklamację, żeby powiedzieć, że popieramy ten projekt uchwały jednomyślnie. Nie dlatego, żebyśmy byli nim zachwyceni, ale dlatego, że uważamy go za zaledwie pierwszy krok, ale w dobrym kierunku. Już w lipcu 2015 roku Komisja Oświaty przygotowała projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, ustalający zdecydowanie wyższe i naszym zdaniem bardziej racjonalnie ustalone dodatki funkcyjne dla nauczycieli. Rzecz dotyczyła zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów, z tym, że kwoty zmian były większe w odniesieniu do nauczycieli, no bo jest ich dużo więcej, chociaż co do sum dla poszczególnych osób, wyższe były tu dodatki funkcyjne dla dyrektorów. Ten projekt zdecydowanego poprawienia dodatków funkcyjnych, które mamy jedne z najniższych w Wielkopolsce, został wtedy odrzucony przez Radę, chociaż przez Komisję przyjęty, ponieważ, jak uzasadniał Pan Prezydent, mamy już w tej chwili uchwalony budżet, nie jesteśmy w stanie tego już do budżetu wprowadzić, ale oczywiście rozważymy go przy budżecie na rok następny. Ten rok następny to był rok 16, oczywiście wtedy to się nie stało. Przy budżecie na rok 17 także to się nie stało. Formalnie zgłosiła komisja te poprawki znowu do budżetu na rok 18 i także wtedy te poprawki zostały przez większość w Radzie Miasta odrzucone. Prawdę mówiąc, miałem nieco satysfakcji, kiedy okazało się, że niewykonanie budżetu w wydatkach bieżących w oświacie wyniosło około 15 milionów, ponad 15 milionów złotych. Natomiast te poprawki, wówczas kiedy prosiliśmy o ich wyliczenie, w tej chwili nie pamiętam już dokładnej kwoty, ale to było około 13 milionów złotych, czyli to, co miało zrujnować budżet, to była ta kwota niewykonanych wydatków bieżących. Także uznajemy to za pierwszy krok w dobrym kierunku. Nie może być tak, żeby miasto Poznań, które jest miastem metropolitarnym, zamożnym, ma budżet o dochodach rzędu 3 miliardów i wydatkach rzędu 3,5 miliardów, żeby nie znajdowało niespełna 15 milionów złotych na rzetelne dodatki funkcyjne dla nauczycieli w poznańskich szkołach. I druga uwaga, dlaczego zaokrągliśmy te kwoty procentowe? No, skoro po długiej debacie przyjęto zasadę, że będziemy dodatki ustalać procentowo w odniesieniu do kwoty bazowej, a nie kwotowo, i przy kolejnej nowelizacji tej uchwały otrzymujemy ułamkowe co do setnych procenta wyliczenia tylko po to, żeby to co do złotówki zgadzało się z kwotą, no to co to jest za sygnał? Po co wobec tego zmienialiśmy te kwoty na procentowe, skoro i tak posługujemy się potem kwotami złotowymi, a nie procentem kwoty bazowej. Stąd uznaliśmy, że należy dążyć do pełnych procentów i oczywiście zaokrąglaliśmy je w górę. To są oczywiście złotowe czy kilkunastozłotowe zaokrąglenia w górę, ale uważaliśmy, że byłoby wysoce niestosowne, gdybyśmy zaokrąglali to w dół. I to tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia do projektu tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw? A, jeszcze Pan Radny Artur Żański, przepraszam. Bardzo proszę.
No ponieważ pan dyrektor nie udzieli odpowiedzi, ja rozumiem, na polecenie prezydenta, które mam nadzieję się nagało, że proszę nie udzielać odpowiedzi, bo to jest złośliwe, złośliwość, więc proszę, zrozumiem, że nie będzie odpowiedzi na pytanie. Otóż panie prezydencie, oczywiście ostatnie zdanie było złośliwością, natomiast pierwsze trzy jeszcze pan podzielał na początku tej kadencji, kiedy pan pamiętał, jak był pan radnym i doświadczał pan lekceważenia urzędników poprzedniej kadencji i uznawał, pamiętam pan w jednym głosie, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. No Wydział Oświaty ma swoją poetykę pracy, stąd sobie na tą złośliwość pozwoliłem. Natomiast trzy fakty, które przytoczyłem, są faktami i to nie jest złośliwość. Nie złożono wniosku w terminie, nie poinformowało przewodniczącego, dlaczego nie złożono w terminie i na posiedzenie przysłano nieprzygotowaną osobę i to są po prostu fakty. Dziękuję. No, pan prezydent woli zostawić je bez odpowiedzi. To też o czymś świadczy.
Dziękuję. Jeszcze nim przystąpimy do głosowań, głos w sprawie tego projektu uchwały chciała zabrać pani Hanna Łobza, która jest na sali. Tak? Bardzo proszę. W sprawie projektu uchwały. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jako doradca metodyczny chciałam przede wszystkim podziękować za pochylenie się nad naszymi dodatkami funkcyjnymi i również liczę, że to jest początek dobrej zmiany, jako że coraz nas mniej jest doradców metodycznych, do tej funkcji po prostu jest, nikt się już nie garnie. Jest ona trudna i coraz mniej młodych ludzi zostaje stara kadra. Jako doradca metodyczny powołany przez prezydenta miasta Poznania chciałabym jeszcze zwrócić w imieniu doradców metodycznych, bibliotekarzy, w imieniu całego środowiska bibliotekarzy, ale również uczniów uwagę na fakt, że biblioteki szkolne zostały obciążone i szkoły również obciążone podręcznikami. Panie prezydencie, do pana zwracam się osobiście. Wiem, że Wydział Oświaty nad tym pracował. Wiem, że podjęto pewne kroki, ale niestety te kroki są niewystarczające. Uczeń cierpi na tej sytuacji, kiedy podręczniki darmowe weszły do szkół. Bardzo prosimy, panie prezydencie, żeby się pochylić jeszcze raz nad tą sprawą, ponieważ cierpią na tym czytelnicy. Odchodzą dzieci od książek, państwo wiecie, nie czytają. To jest problem już ogólnospołeczny. A my do tego się przykładamy, ponieważ biblioteki są zamknięte przez 2 miesiące, wrzesień, październik, są akcje podręcznikowe i teraz czerwiec, kiedy znowu zaczyna się już w maju w zasadzie akcja podręcznikowa. Cierpią na tym uczniowie. Ja nie mówię, że my mamy więcej pracy, bo mamy, ale uczniowie, na tym, którzy są najważniejsi w szkołach, na tym cierpią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Wiśniewski.
Jeszcze w odniesieniu do tego ostatniego głosu poproszę pana dyrektora Banasia, żeby właśnie przedstawił w 2 słowach te nasze propozycje odnośnie tego ostatniego aspektu. Ja tylko powiem tak, że w tej kadencji samorządu, również przy wsparciu Rady Miasta Poznania, staramy się wychodzić naprzeciw wszystkim racjonalny sposób. Nie zamykamy się z góry propozycjom w zakresie oświaty. Ta kadencja samorządu na pewno, kiedy będzie czas na jej podsumowania, oprócz wielu pozytywnych rzeczy, które wspólnie zrobiliśmy, będzie to na pewno charakteryzować się też wyzwaniami, jakimi mierzyliśmy się w kontekście reformy oświaty. Ona generuje i generować będzie szereg też wydatków bieżących i to, że potrafiliśmy przejść przez ten trudny okres czasu, nie bez oczywiście wydatków, a jednocześnie starając się wychodzić naprzeciw inwestycjom oświatowym, wychodząc w miarę możliwości również naprzeciw postulatom też dotyczącym dodatków motywacyjnych czy funkcyjnych, w tym przypadku dzisiaj mówimy o funkcyjnych dla dyrektorów, pokazuje, że nie zamykamy się na postulaty społeczne. Nie zamykamy się na przykład na takie sytuacje, kiedy na przykład rząd obcina finansowanie dojazdów dzieci niepełnosprawnych, na przykład powyżej 21 roku życia i staramy się jako samorząd finansować i mogę pokazywać dziesiątki przykładów, gdzie miasto Poznań przy wsparciu większości w Radzie Miasta, czy też samego wydziału, który jakby przygotowuje pewne rzeczy, wychodzi naprzeciw. Także to jest zawsze tak, że w tym wszystkim musimy oczywiście działać w oparciu o to, co mamy w budżecie miasta. Staramy się, jak państwo też wiecie, pozyskiwać pieniądze zewnętrzne, także unijne. Podjęliśmy rozmowy, które zakończyły się pozytywnym podpisaniem listu intencyjnego i rozmawiamy ze starostwem w zakresie partycypacji po stronie poziomie powiatu poznańskiego w zakresie finansowania szkolnictwa specjalnego. To też pokazuje, że jakby szukamy też rozwiązań, żeby dodatkowe pieniądze pozyskiwać, a jednocześnie starać się je racjonalizować tam, gdzie to jest możliwe. To nie jest oczywiście proste. Wielu z Państwa radnych, rozmawiając ze mną, czy też z dyrektorami dwoma Wydziału Oświaty, którzy są obecnie, wie doskonale, że nie zamykamy się na Państwa też postulaty dotyczące też wsparcia remontów placówek oświatowych, inwestycji. Tak naprawdę jest ich tak wiele, że nikt tego nie powie, że to się nie dzieje w naszym mieście, że nie wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest po naszej stronie dobra wola i staramy się ku temu w taki sposób też działać. Panie dyrektorze, dwa słowa jeszcze o kwestii właśnie bibliotekarzy.
Szanowni Państwo, przysłuchując się bolączkom nauczycieli bibliotekarzy na Komisji Oświaty, z którą żeśmy dyskutowali, przygotowaliśmy zmiany i w tym roku szkolnym przyszłym, który rozpocznie się 1 września, mówimy o szkołach podstawowych, bo to dotknie szkoły podstawowe. Mamy 76 szkół podstawowych, z czego w 44 zwiększą się etaty, biorąc pod uwagę przeliczniki uczniów. Do tej pory z tym przelicznikiem na jeden etat było 400 uczniów, teraz zostało to obniżone do 350 uczniów, czyli 44 szkoły podstawowe na tym zyskały. Muszę też powiedzieć, że tak naprawdę liczbę uczniów w szkołach będziemy wiedzieli dopiero 1 września, bo teraz do klas szkół podstawowych będziemy już mieć klasy 8, czyli tam też klasy 7, czyli ta liczebność tych uczniów będzie wiadoma 31 września. Jeżeli tamte liczby też jeszcze nam wzrosną, to również jeszcze z dniem 1 września będziemy starali się dołożyć tak, żeby rzeczywiście można było obsługiwać bibliotekę, żeby nauczyciel, bibliotekarz mógł wykonywać swoją pracę do tego, do czego jest powołany. Natomiast też mówiłem Państwu radnym i paniom nauczycielom, bibliotekarzy, że obsługa podręczników nie tylko w szkołach należy do nauczycieli, bibliotekarzy, tylko tak naprawdę są to te również czynności administracyjne i wszystko zależy od tego, jak dyrektorzy szkół organizują pracę całej swojej szkoły i o tym dyrektorom również na spotkaniach z dyrektorami te informacje przekazywałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Kretkowska.
Był to jeden z wniosków radnych Lewicy do budżetu, także o podniesienie tych dodatków. Specjalnie dla pana wiceprzewodniczącego Grzesia dodaję tę informację, że w imieniu klubu Lewicy cieszymy się, że ten pierwszy krok, jak powiedział pan przewodniczący Aleksandrowicz, został uczyniony.
Dziękuję. Czyli po tej deklaracji pani radnej Kretkowskiej możemy przystąpić do głosowania. Proszę Państwa o podjęcie decyzji. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o wynik. 29 za, jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę
bardzo
podjęła.
Serdecznie dziękuję w imieniu dyrektorów poznańskich szkół, wicedyrektorów, metodyków i tych, którzy te dodatki dostaną. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Zamykam punkt 12a. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały PU 1294/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu. Przypominam Państwu, że ten projekt uchwały był już przedmiotem obrad Rady Miasta na poprzedniej sesji i co no właśnie? Aha, dziękuję za podpowiedź. I na wniosek Rady w związku z informacjami o toczących się postępowaniach w związku z działaniami na tym terenie został ten punkt przerwany na poprzedniej sesji i przedstawione zostały z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, które zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej w minioną środę i z taką nadzieją, że te wyjaśnienia zostaną również przedstawione dzisiaj Państwu radnym. Ale nie widzę nikogo, kto by się kwapił do prezentacji. Pan prezydent Maciej Wodarski.
Poproszę, ponieważ projekt planu był omawiany merytorycznie.
Tak, ja właśnie to mówiłem.
Tak, oczywiście jeżeli w toku dyskusji będzie oczekiwanie radnych, to tą prezentację całościowo lub w części jesteśmy w stanie powtórzyć. Poproszę natomiast Wydział Urbanistyki pana dyrektora Nowickiego, który zaprezentuje nam kwestie dotyczące wątpliwości, które zgłosiła prokuratura. Dziękuję bardzo.
Tak jest, bardzo proszę. Takie wyjaśnienie na piśmie otrzymałem w ubiegłym tygodniu i przekazałem wszystkim państwu radnym, także wszyscy powinni mieć również własną kopię. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni radni, panowie prezydenci, drodzy państwo. Lokalizacja tej inwestycji okazuje się, że dosyć trudna się okazała przez lata w zakresie administracyjno-sądowym, bo niebudowlanym. Budowa w miarę zgrabnie przeszła. Natomiast ja chciałem zaprezentować w bardzo dużym kondensacie, jaki stan mamy na dzisiaj. Przy czym od razu dopowiem, że do Wydziału Urbanistyki i Architektury my mamy, jeśli chodzi o postępowania sądowo-administracyjne, to te informacje docierają z pewnym opóźnieniem, aczkolwiek ta prezentacja i moja wypowiedź będzie bazowała w moim przekonaniu na najświeższych informacjach w tym zakresie. I teraz zasadniczy kondensat całego postępowania sądowo-administracyjnego można zobrazować na tym schemacie. Mianowicie, jeśli chodzi o warunki zabudowy, to dla tej inwestycji zostały wydane dwie. Pierwsza z września 2004 roku i po blisko 13 latach kwestia tej decyzji pierwszej o warunkach zabudowy skończyła się umorzeniem postępowania w lutym 2017 roku. Z kolei druga decyzja o warunkach zabudowy z września 2011 roku została wydana i ta decyzja została utrzymana w mocy przez SKO i po też postępowaniach sądowych na dzisiaj ta druga decyzja o warunkach zabudowy jest ostateczna. Gwoli porządku i ścisłości muszę powiedzieć, że ta druga decyzja o warunkach zabudowy jest też w SKO po wniosku o stwierdzenie jej nieważności, z tym, że SKO trzyma to postępowanie w zawieszeniu. Co dalej będzie, trudno powiedzieć, aczkolwiek końcowy wyrok NSA, o którym na końcu, prawdopodobnie będzie pomocny dla SKO w rozstrzygnięciu. Jeśli chodzi o postępowania pozwolenia na budowę, to praktycznie można podzielić na dwie części. Pierwsza decyzja, pozwolenie na budowę, wydana została w czerwcu 2007 roku i to jest ta decyzja, przy czym po postępowaniach odwoławczych zakończyła się w grudniu 2009 roku decyzją o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę i ta decyzja stała się ostateczna. I to jest pierwsza część. Jeśli chodzi o drugą część pozwolenia na budowę, to druga decyzja została wydana w lipcu 2013 roku. To jest ta decyzja, przy czym tu szczegół dosyć istotny. Ta decyzja, pozwolenie na budowę, została wydana w oparciu, jak widzimy, o decyzję o warunkach zabudowy z 2004 roku. Natomiast w lutym 2014 roku została wydana decyzja zmiany pozwolenia na budowę, ale w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy z września 2011 roku. I teraz to, co... te obydwie decyzje w pewnym momencie były ostateczne i praktycznie na tej podstawie inwestor wybudował ten obiekt, który widzimy. W kwietniu 2015 roku została wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie całego obiektu. Dodatkowo powiem, że już po decyzji pozwolenia na użytkowanie zostało wydanych jeszcze 10 decyzji pozwolenia na budowę, które dotyczyły fragmentów tego budynku związane z bardzo konkretnym zagospodarowaniem. I po tym w grudniu 2015 roku ze skargi mamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający decyzję wojewody wielkopolskiego utrzymujące tą decyzję pierwszą z tą decyzję pierwszą z lipca 2013 roku. I teraz najnowszy wyrok sądu, tym razem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z lutego 2018 roku, oddalający skargę kasacyjną, de facto spowodował, że wyrok WSA z grudnia 2015 stał się prawomocny i praktycznie z tego wyroku wynika, że sprawa pierwszego pozwolenia na budowę, tego z 2013, wraca do etapu wojewody. I teraz dodatkowo chcę powiedzieć, że ostatecznie, w każdym razie w postępowaniach o pozwolenie na budowę brało blisko 80 stron postępowania, z czego blisko 70 to osoby fizyczne, a wśród pozostałych też brał udział jako strona prokurator, który zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ma takie prawo i tutaj z tego prawa skorzystał.
A uchwałę w postaci Starołęka.
Na pewno mogą się zrodzić pytania, no dobrze, skoro Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak wyrok wojewody utrzymujący, no to co legło u podstaw tego uchylenia? To w największym skrócie, jeśli chodzi o ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to praktycznie z powodu jednego powodu tylko uchylił decyzję wojewody, natomiast o czym za chwilę. Natomiast zarzuty, które zostały postawione, cztery z nich zostały nieuznane, a te nieuznane to między innymi usytuowanie miejsc postojowych na kondygnacjach nadziemnych zamiast podziemnych. Drugie, różnice w powierzchni sprzedaży w projekcie i w decyzji o warunkach zabudowy. Trzecie, niezgodność projektu z warunkami technicznymi pod względem przepisów PPOSZ. Chodziło o odległość między ścianami zewnętrznymi budynków. I czwarte, ryzyko negatywnego oddziaływania głębokiego wykopu inwestycji na sąsiadów. To są zarzuty do decyzji pozwolenia na budowę, których sąd nie podzielił. Natomiast podzielił jeden tak naprawdę zarzut, mianowicie kwestię nasłonecznienia. Ta rzecz została oceniona przez sąd, że organy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, czyli i prezydent, i wojewoda, w ocenie sądu nie dość wnikliwie tą kwestię rozważyły. W związku z tym, tak jak powiedziałem, sprawa wraca do wojewody z zaleceniem, żeby organ drugiej instancji powinien uzyskać opinię dotyczącą nasłonecznienia nieruchomości sąsiadujących z projektowanym budynkiem, w tym także od strony ulicy Szymańskiego. I podsumowując, etap mamy taki, że w tej chwili wojewoda wyda decyzję w sprawie decyzji pozwolenia na budowę z lipca 2013 roku. Czyli na dzisiaj sytuacja jest taka, że decyzja z lutego 2014 roku, jak i decyzja o warunkach zabudowy z września 2011 roku są w obiegu prawnym na dzisiaj. Tak to wygląda. To są, myślę, wszystkie najistotniejsze, naprawdę w dużym kondensacie, informacje, dlatego że pierwsze postępowania o pierwszą decyzję o warunkach zabudowy było prowadzone z wniosku, jak dobrze pamiętam, z końca roku 2003, czyli od tamtego czasu do de facto dzisiaj i jeszcze niezakończone są prowadzone sprawy administracyjno-sądowe. Tak wygląda sytuacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja teraz chciałbym, ponieważ nie ma zgłoszeń, oddać głos mieszkańcom, którzy się zgłosili do wystąpienia i w tej kolejności pan Witold Kulesza. Proszę.
Ale chcemy wysłuchać mieszkańców.
Ale jaki wniosek formalny? No proszę bardzo. Wniosek formalny pani radnej Klaudii Strzeleckiej. Wystąpienia klubowe w sprawie projektu już były przy prezentacji w zeszłym tygodniu. Bardzo proszę, pani radna Klaudia Strzelecka.
Chciałam prosić, jeżeli będziemy dalej w tym punkcie, czy w ogóle już wyjdziemy z niego, żebyśmy ogłosili przerwę o godzinie 20:30. Jakąś 30-minutową przerwę. Tak jest wniosek.
Dobrze, ogłosimy przerwę. Teraz chciałem udzielić głosu panu Witoldowi Kuleszy, potem panu Konradowi Figurskiemu i pani Marii Daszyńskiej. Bardzo proszę państwa o zajmowanie głosu. Po państwu.
Dzień dobry państwu. Już drugi raz tutaj występuję. No niestety taka jest sytuacja. No już witam wszystkich radnych i urząd. Muszę tylko tak na samym wstępie powiedzieć, że jeżeli chodzi o urząd, to mam zerowe zaufanie po 13 latach postępowań różnych tutaj w tym miejscu. Także niestety jest to niestety przykre. Chciałem tylko powiedzieć tak, ustosunkować się, ponieważ nie zostaliśmy zaproszeni na komisję planowania, żeby ewentualnie potem od przesunięciu tego rozpatrywania na dzisiejszy dzień wyjaśnić ewentualnie szczegółowo różne sprawy, które ja zgłaszałem i między innymi inni tutaj współwłaściciele. I dlatego chciałem tylko apelować po prostu o to, że odrzucenie naszych poprawek po prostu dolewa oliwy do ognia. Zamiast gasić pożar, który wynikł tutaj z tych wszystkich sytuacji, to po prostu to jest typowy przykład arogancji po prostu, że wszystkie nasze uwagi zostały odrzucone. Dlatego chciałbym tylko apelować o tym, pokrótce po prostu przejechać te, które ja zgłaszałem osobiście tutaj uwagi i które zostały odrzucone. Jeżeli chodzi o paragraf 11, punkt 1, punkt 2, który notabene był chyba jedną z przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy, czyli po prostu tu jest mój ukłon na to, że chcemy można powiedzieć jakiegoś kompromisu tutaj w tym miejscu, bo średni procent zabudowy wynosił 75, ustalono tutaj 99%, to jest można powiedzieć, że to jest prawie patologia, prawda, żeby w 99% zabudowywać działkę przy średniej, która wynosiła 75%, tak? Ale chciałem wrócić teraz tak, bym prosił ewentualnie tutaj o to, że moje uwagi mają na celu na to, wobec braku zaufania do urzędu, żeby to, co jest napisane w tym planie, było tym stanem, który, jeżeli mamy legalizować tą budowę, czy wpływać na to, żeby nastąpiła legalizacja, prawda, to wobec braku zaufania chcemy mieć to na piśmie napisane, co ewentualnie, jaki jest stan obecny, prawda, tutaj. I dlatego zaproponowałem, żeby w punkcie 4, w paragrafie 4, punkt 4, litera C, który dotyczy klimatyzatorów, chciałem zapisu takiego, żeby, ponieważ ten budynek ma klimatyzację wewnątrz budynku, to żeby to zapisać, prawda? No niestety miejska pracownia tego nie uwzględniła. I ja uważam po prostu, że mój zapis jest konieczny ze względu na to, że nie mamy żadnego zaufania do urzędu w tym miejscu. Że inaczej inwestor mógłby ewentualnie wykorzystać ten moment i po prostu wtedy później przenieść te klimatyzatory na górę, na dach, tak jak to było w pierwszych projektach, które po drodze tam, zupełnie pierwszy projekt, który padł, też przewidywał klimatyzację u góry ze względu na hałas, który tutaj jest. Zresztą ja tam nie chcę w tej chwili się tutaj rozwodzić, bo szczegółowo to załączyłem tutaj dokumenty, decyzje środowiskowe, powoływałem się na była taka decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, który by to było, żeby to wszystko było schowane w środku. Teraz, jeżeli chodzi o drugi punkt, o który mi chodzi, to jest tutaj, już jadę, to są klimatyzatory, tak. Teraz drugi punkt to jest paragraf 4, punkt 4, litera C, który ja proponuję zmianę kondygnacji podziemnych i tutaj po prostu patrząc z punktu widzenia, jeżeli mamy zachowywać starą strukturę miasta, prawda, i zachowywać te wszystkie budynki przynajmniej w dobrej kondycji technicznej i całą robimy w tej chwili rewitalizację i tak dalej, czyli musimy dbać o te stare budynki, czyli inaczej nie możemy wprowadzać technologii, które będą działały w sposób niszczący. Od sposobu wykonania w sąsiedztwie budynków nowych inwestycji zależy, czy te nasze budynki będą stały. Cała sprawa tutaj tego wszystkiego się tu zaczęła od 2005 roku, kiedy inwestor do nas przyszedł i powiedział, my tu musimy zrobić inwentaryzację, bo my nie wiemy, czy te budynki, załóżmy, się nie uszkodzą i tak dalej. I to nam się wtedy zapaliło czerwone światło, prawda, że to stanowi realne zagrożenie dla naszych nieruchomości. Ja się tutaj nie zgadzam ze stanowiskiem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, który mówi, że trzeba, oczywiście, że trzeba dbać o stan techniczny, prawda? Ale nie można prowadzić działań niszczących czy takich technologii, które będą wpływały bezpośrednio na inne budynki, które są w innych technologiach wykonane, prawda? Więc tutaj to ja się z tym absolutnie tutaj z tym się nie zgadzam. Niestety, to jest brak zrozumienia po prostu tej sytuacji, że są stare budynki w innych technologiach. Jeżeli chcemy tą strukturę zostawić, tą 19 czy 18 wieczną, prawda, to nie możemy tego niszczyć. A tutaj takie stanowisko miejskiej pracowni jest, że budynki muszą mieć taką prawie że 100% sprawność techniczną, prawie jak były wybudowane, prawda?
Czas się kończy wypowiedzi.
Już przepraszam, już kończę. Jeszcze chwilę.
W zasadzie w tej chwili jest koniec. Tak. No proszę włączyć na tę jedną sprawę, tylko...
Powierzchni sprzedaży jest, można powiedzieć, najbardziej przejrzysta. To, co tutaj dopisano w MPU, to po prostu uważam, że to jest takie zagmatwanie sprawy i nie jest jednoznaczna ta opinia.
Dziękuję.
No niestety nie zdążyłem tutaj tego wszystkiego powiedzieć. Ja jeszcze...
Dziękuję. Teraz pan Konrad Figurski.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Konrad Figurski i reprezentowałem przez ostatnie 5 lat właścicieli nieruchomości sąsiednich w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących tej inwestycji, dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę. 3 uwagi do tego, co padło tytułem wyjaśnień. Ta informacja, śmiem twierdzić, jest niepełna i to pod wieloma względami. Po pierwsze, zabrakło informacji o tym, że przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy z 2004 było uprzednie stwierdzenie nieważności tej decyzji. Stwierdzenie nieważności, które opierało się przede wszystkim na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nazwał tę decyzję pozorem stosowania prawa. To jest cytat, proszę Państwa, zachęcam do lektury tego wyroku, jeżeli macie Państwo do niego dostęp, w razie czego mogę udostępnić. Druga rzecz. Chciałbym podsumować, o co tutaj chodzi w pewnym sensie. Budynek na chwilę obecną ma prawomocnie uchylone pozwolenie na budowę. Projekt zamienny, który stanowi zmianę pozwolenia na budowę, w związku z tym od strony prawnej również wisi na włosku. 19 czerwca odbędzie się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie prawidłowości tego projektu zamiennego. A więc z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że inwestora czeka procedura legalizacyjna, którą będzie musiał przeprowadzić przed nadzorem budowlanym. Miejscowy plan, dla tej inwestycji w sytuacji, kiedy budynek już stoi, ponieważ zaryzykowano jego wybudowanie, wiedząc o tym, że mogą się zdarzyć uchylenia albo stwierdzenia nieważności, jest jedynym ratunkiem dla tego obiektu. Szanowni Państwo, to było 13 lat, ja się 5 ostatnich lat tym zajmowałem. To było co najmniej, ponieważ liczyłem wczoraj i na pewno coś pominąłem. 16 postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jeden proces cywilny wytoczony za rzekome naruszenie dóbr osobistych inwestora przez to, że mieszkańcy złożyli odwołanie i napisali, że nie podoba im się analiza nasłonecznienia. To był proces, którego cel można zapytać tutaj stojących, ponieważ mamy na sali przedstawicieli osoby, które wystąpiły przeciwko mieszkańcom. Za to, że złożone zostało odwołanie o jakiejś tam treści, gdzie było zarzucone nieprawidłowość w analizie nasłonecznienia, Państwo zostali pozwani do sądu cywilnego. Oczywiście wygrali prawomocnie, ale przez pewien czas pozostawali w dużej niepewności, czy nie będzie ich czekać jakieś odszkodowanie, czy zadośćuczynienie na cel społeczny. Tak traktowano mieszkańców nieruchomości sąsiednich. To było, proszę Państwa, 12 lat, 13, jak tutaj może pan Kulesza powiedział, walki o to, aby prawo przestrzenne i prawo budowlane w sercu Poznania było przestrzegane. I w większości przypadków sądy administracyjne przyznają rację właścicielom. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie uratować ten budynek, to musicie potem spojrzeć tym państwu w oczy i powiedzieć, że obracacie w niwecz 13 lat ciężkich walk o to, aby przy Szymańskiego 10 było odpowiednie nasłonecznienie. O to, aby lokale, które są tam położone, nie straciły diametralnie na swojej wartości. To nie jest tak, że ci państwo starali się doprowadzić do rozbiórki całego obiektu, a takie insynuacje były nawet formułowane w pismach procesowych. To nie jest tak, że ci państwo są jakimiś pieniaczami, którzy chcą doprowadzić do całkowitej rozbiórki. Szanowni państwo, chciałbym, abyście wiedzieli, że budowa tego obiektu odebrała wiele zdrowia i też pieniędzy ludziom, którym macie służyć w pierwszej kolejności. Osobom, które mieszkają, których rodziny, których dzieci mieszkają tutaj od wielu, wielu lat. Kto wie, jeżeli byśmy policzyli, jakie podatki przez ostatnie kilkadziesiąt lat te rodziny zapłaciły do Urzędu Miasta, czy nie byłoby to więcej niż kwota, którą byśmy podliczyli inwestorowi, a osobom, które reprezentowały te spółki. Szanowni państwo, zgłoszone uwagi, jeżeli w ogóle chcecie te uwagi przyjąć, ja jestem oczywiście przeciwko plenowi jako takiemu, ale jeżeli chcecie te uwagi przyjąć, one nie zmierzają do tego, żeby budynek rozebrać, tylko właśnie doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, jeżeli chodzi o kwestie nasłonecznienia, przywrócenie historycznej linii zabudowy. Odpuściliśmy rzeczywiście pod wpływem wyroku sądu kwestie przeciwpożarowe, ale wiadomo, tam gdzie stoi ten McDonald's, jest ściana szklana. To jest niewątpliwie mniejsza ochrona przeciwpożarowa, aniżeli gdyby była to lita ściana. Robicie duży ukłon, uchwalając ten plan w kierunku inwestora. Ja proszę państwa, abyście zrobili bardzo mały, niewielki ukłon w kierunku mieszkańców, uwzględniając zgłoszone przez nich uwagi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pani Maria Daszyńska.
Szanowni państwo, ja jestem mieszkanką tego domu na narożniku Szymańskiego-Krysiewicza. Vis-a-vis mam szklaną ścianę. Odległość jest nieprawidłowa, o czym pan kierownik Wydziału Urbanistyki doskonale wie, bo przed nami, przede mną był utajniony załącznik, gdzie inwestor się przyznawał, że powinno być 16 metrów, a jest 8 metrów. I ten załącznik został mi, że tak powiem, na moją prośbę powiedziano mi, że on jest wyłączony. Dopiero w trybie odwoławczym w Urzędzie Wojewódzkim do tego dotarłam. Tak wyglądało równe traktowanie mieszkańców. Druga sprawa. W ogóle to na początku odmawiano nam statusu strony. Dopiero trzeba to było wywalczyć w sądzie w NSA. Byłam sama w NSA i wywalczyłam. Potem były następne takie, że tak powiem, złośliwości ze strony inwestora, mianowicie to, o czym mówił mój poprzednik, wytoczenie nam procesu, że naruszamy dobra osobiste, bo się odwołujemy i żądano od nas 70 tysięcy. Tak. Z przykrością muszę przyznać, że to postępowanie ze strony Urzędu Miasta polegało na tym, że był preferowany tylko inwestor. Inwestor co chciał, to przeprowadził, a nasze wszystkie dowody merytoryczne, zdjęcia, gdzie przebiegała linia historyczna, na którą się powołują, że w linii historycznej, co jest rzeczywiście nieprawdą, bo przed tym budynkiem była działka, która należała do Urzędu Miasta. I ta działka o metrażu 211 metrów została sprzedana w trybie bezprzetargowym. Bezprzetargowym, powtarzam, w 2003 na 2004 rok. Także wszystkie nasze poparte analizami wystąpienia to szły bokiem. Tego się zupełnie nie uwzględniało. Wobec powyższego teraz to chodzi o to, że państwo chcą podjąć próbę legalizacji po przegranych 3 procesach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i 4 w Wojewódzkim Sądzie. 19 będzie rozprawa, bo żeby się ratować, ponieważ jest taka paradoksalna sytuacja, że nie ma pozwolenia na budowę i nie ma warunków zabudowy. To jest kuriozalna sytuacja, więc żeby się ratować, teraz się próbuje taką decyzję zamienną. To jest jakieś kuriozum, bo trochę jest wzięte z jednego projektu i część z drugiego. Tam, gdzie jest McDonald's, to w projekcie były garaże, a tam, gdzie kondygnacja naziemna vis-a-vis szpitala dziecięcego, urządzono garaże. Więc wszystko się nie trzyma całości, ale to jest taka próba obejścia. I wobec powyższego ja apeluję, żeby państwo się dobrze zastanowili przy głosowaniu wnioskuję o nieprocedowanie teraz tego projektu, zwłaszcza, że jest na 19 wyznaczona kolejna rozprawa w USA. Dziękuję.
Dziękuję.
Można, 14 lat trwało postępowanie, to można jeszcze poczekać te kilka tygodni. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wudarski.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo radni. Zwrócili się do mnie jeszcze radni z wątpliwościami i z oczekiwaniem na rozwiązanie tych wątpliwości. W związku z tym potrzebujemy jeszcze czasu. Niniejszym wycofuję punkt z porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, że jeszcze dodam, że...
Tak. Zamykam wobec tego punkt 10, bo jest wycofany przez autora. Przystępujemy do realizacji punktu 13 projektu uchwały PU 1306 /18 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu. To jest punkt 13. Proszę. Ja już wszystko wiem. Ja ten projekt referuję, ponieważ mimo, że nie upłynęła jeszcze kadencja, prezes Sądu Okręgowego zwrócił się do Rady Miasta Poznania z prośbą o dokonanie wyboru 60 ławników do rozpoznania spraw cywilnych pierwszej instancji. Jesteśmy zobowiązani przeprowadzić taką procedurę uzupełniającą. Zgodnie z przepisami w tym celu musimy powołać zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu i ponieważ ten zespół powoływaliśmy już na początku kadencji, jeśli Państwo zechcieliby chociaż trochę posłuchać, trzeba dokonać w nim zmiany, ponieważ zmienili się przedstawiciele urzędowi, ale również ze strony Rady, Rada reprezentowana była przez panią radną Lidię Dudziak, pana radnego Krzysztofa Skrzypińskiego i ówczesnego radnego Tomasza Lewandowskiego, więc państwo radni Lidia Dudziak i Krzysztof Skrzypiński zgodzili się pracować w zespole dalej, a w miejsce pana radnego Tomasza Lewandowskiego zaproponowana jest osoba pani radnej Haliny Owsiannej. Poza tym Sąd Okręgowy będzie reprezentować pani Agnieszka Rochowiak, tu się nic nie zmienia, a Komendę Miejską Policji pan komisarz Bartosz Kośmider i to zdaje się jest nowa osoba w tym składzie. Czyli trzy osoby byłyby te same, a zmiana dotyczy w dwóch miejscach, reprezentacja policji i w miejsce pana radnego Tomasza Lewandowskiego pani radna Halina Owsianna. I w tym kształcie przedstawiam Państwu projekt uchwały do podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w sprawie projektu uchwały zabrać głos w imieniu klubu bądź we własnym imieniu? Pan radny Artur Różański w imieniu klubu. Pytanie, bardzo proszę.
Ponieważ pan przewodniczący referuje, to pytanie jest do pana przewodniczącego. Jakie przyczyny stoją, bo gdzieś mi uciekło. Pan przewodniczący dzwonił do mnie w tej kwestii za uzupełnieniem. Co by się stało, gdybyśmy nie uzupełnili?
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do nas o to, żebyśmy dokonali wyboru 60 ławników, co wynika z różnych powodów, między innymi tego, że część osób zrezygnowała i mają po prostu wakaty na tych miejscach i nie są w stanie obsadzać wszystkich miejsc. I to dotyczy brakującego roku. Czy jest jakaś konsekwencja prawna dla nas, dla Rady, jeśli tego nie zrobi? Trudno mi sobie to wyobrazić. Natomiast no, jest to nasze zadanie, wybór ławników. W związku z tym, jeśli to, ta odpowiedź pana radnego satysfakcjonuje, to bardzo proszę. Proszę o głosowanie państwa radnych. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 0 przeciw, 9 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13. Punkt 13 A, B, C i D zostały wycofane. Punkt 14 projekt uchwały PU 1213/17 w sprawie nazwy zmiany nazwy Ronda Felicjana Sypniewskiego na Stara Łęka Wielka. To jest projekt uchwały przygotowany przez pana radnego Zbyszko Górnego. Bardzo proszę pana radnego o przedstawienie projektu uchwały.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Do sprawy nadania nazwy rondu zbiegu ulic Starołęckiej i Guszyna podchodzimy już po raz trzeci. 7 listopada 2017 roku na sesji Rady Miasta Poznania radni podjęli uchwałę o nadaniu rondu na skrzyżowaniu ulic Starołęcka i Guszyna nazwy Felicjana Sypniewskiego. Nazwa ta upamiętnia wspaniałego wielkopolanina, niezwykłego przyrodnika, który urodził się w wiosce Piotrowo pod Poznaniem. Obecnie jest ona częścią osiedla Guszyna. Nazwa ta jednak nie uzyskała aprobaty rdzennych mieszkańców Starołęki. 14 listopada 2017 roku w trakcie 32. sesji Rady Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo mieszkaniec Starołęki Wielkiej w sposób przekonywujący przedstawił wniosek w sprawie zmiany nazwy ronda na Starołęka Wielka i zaproponował, żeby imieniem Felicjana Sypniewskiego nazwać jedną z ulic na terenie Sypniewa lub osiedla Guszyna. Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku odebrałem kilkanaście telefonów od mieszkańców Starołęki w sprawie zmiany nazwy ronda na Starołęka Wielka. Poinformowałem o tym 6 grudnia 2017 roku przewodniczącego Rady Osiedla Bogdana Nowaka,
i poprosiłem o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie przez Radę Osiedla na najbliższej sesji. Na sesji Rady Osiedla Starałęka Minikowo-Marlewo w dniu 8 grudnia 2017 roku przewodniczący poinformował radnych osiedlowych, że grupa mieszkańców sprzeciwia się nazwaniu ronda imieniem Felicjana Sipniewskiego. Postulują oni nazwanie ronda Wielka Starołęka i zbierają podpisy pod wnioskiem w tej sprawie. Niestety Rada Osiedla nie zajęła stanowiska ani nie wydała żadnej opinii w tej sprawie. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, przygotowałem projekt uchwały zgodnie z wolą rdzennych mieszkańców Starołęki. Należy przypomnieć, że historycznie Starołęka Wielka to południowa część Starołęki zlokalizowana nad rzeką Wartą, zwłaszcza wzdłuż ulicy Starołęckiej i w rejonie skrzyżowania z ulicą Guszyna. Sąsiaduje ze Starołęką Małą, Minikową i wsią Czapury. W granice Poznania wieś włączono w 1940 roku, później Starołękę Małą, która przyłączona została do Poznania w dniu 1 stycznia 1925 roku. Obecnie na terenie Starołęki Wielkiej dominuje budownictwo jednorodzinne, istnieją też pozostałości gospodarstw rolnych. Nazwa dawnej wsi przechowała się w postaci nazwy przystanków MPK Starołęka Wielka przy skrzyżowaniu ulic Starołęcka i Guszyna. Na środku wyżej wymienionego skrzyżowania, obecnie na środku nowego ronda, stoi figura Matki Marii Niepokalanej, ufundowanej przez mieszkańców gminy Wielka Starołęka w 1913 roku. Do tej pory nazwy rond na terenie byłej dzielnicy Nowe Miasto pochodziły od nazw historycznych osad. Mamy rondo Śródka, Rataje, Starołęka, Żegrze i Minikowo. Tak więc zasadna jest zmiana nazwy ronda Felicjana Sipniewskiego na Wielka Starołęka. Jest to pierwszy krok do uporządkowania nazewnictwa w przestrzeni publicznej, ponieważ rdzenni mieszkańcy Wielkiej Starołęki nigdy nie zaakceptowali nazwy Marlewo, którą po wybudowaniu autostrady A2 władze miasta Poznania nazwały południową część Starołęki Wielkiej. Przypominam, że wieś Marlewo leżała przed II wojną światową na terenie obecnej 30. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny i została zlikwidowana przez okupanta w trakcie budowy lotniska. Na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania w dniu 12 kwietnia oraz mailem w dniu 16 kwietnia mieszkańcy Starołęki Wielkiej zwrócili się z prośbą do radnych miasta Poznania o głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sipniewskiego na Wielka Starołęka. Załączeni przesłali listę podpisów od ponad 850 mieszkańców osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo, którzy wnioskują o przywrócenie historycznej nazwy Wielka Starołęka, która jest używana do dzisiaj na przykład w aktach notarialnych i widnieje na cokole figury Matki Boskiej z 1913 roku. Biorąc powyższe fakty pod uwagę, proszę o podjęcie uchwały numer PU 1213/17 w sprawie zmiany nazwy ronda, wyżej wymienionego ronda z Felicjana Sypniewskiego na Wielka Starołęka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Kultury zajmowała się tym projektem i komisja złożyła poprawkę, żeby rondo nazywało się nie Starołęka Wielka, jak w pierwotnym projekcie uchwały, tylko Wielka Starołęka, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i 3 osoby obecne, które nie wzięły udziału w głosowaniu. I pan radny tą zmianę przyjął jako autopoprawkę. W związku z tym w tej chwili, tak, to jest autopoprawka. Jako autoprawka przyjęte. Jednocześnie gwoli poprawności państwo radni również otrzymali pismo, które skierowała do nas przewodniczący Rady Osiedla, jakby tłumacząc, dlaczego Rada Osiedla nie zajmie się opiniowaniem tego, zostawiając to Radzie, jakby tłumacząc też, państwo radni mają ten dokument, więc ja nie będę go w całości czytał, ale trochę też wyrażając zdziwieniem, że to kolejna zmiana nazwy tego samego ronda jest i że z tego powodu nie będą zajmowali się opiniowaniem tego projektu uchwały i w tym sensie Rada Osiedla nie wyraziła opinii o tym projekcie uchwały, uznając, że wcześniej zaopiniowali pozytywnie zmianę na nazwanie ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego. W takim stanie rzeczy to przedstawiamy Radzie do uchwalenia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś w imieniu klubu Pan radny Lipiński w imieniu własnym.
Dziękuję bardzo. Ja będę głosował przeciwko tej zmianie, ponieważ mamy już rondo Starołęka, które jest większe od ronda Starołęka Wielka. I będzie małe rondo o nazwie Starołęka Wielka i małe i duże rondo o nazwie zwykła Starołęka. W związku z czym sprowadzi to spore zamieszanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Henryk Kania. Co? No.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci Wielka Rado. Byłem świadkiem tych działań, jeśli chodzi o kolejne zmiany nazwy. Pierwsza, wiemy, była to nazwa imienia profesora Stefana Stuligrosza. Później była propozycja poznańskich słowików. Później właśnie na posiedzeniu Rady Osiedla została uchwalona przez Radę, prawda, uchwała mówiąca o tym, iż rondo ma nosić nazwę Felicjana Sypniewskiego. No, kolejne niezadowolenie mieszkańców. Ja tutaj pofatygowałem się też porozmawiać z mieszkańcami i przeanalizowałem te listy poparcia, które są tutaj przedstawione. Więc chciałbym zaznaczyć, że tutaj w tym, co otrzymaliśmy, to albo nie wiem, czy to jest wynikiem podwójnego kserowania list, ponieważ listy są podwójnie skserowane. Na listach są nazwiska wielokrotnie powtarzające się jednych i tych samych osób, rodzin. Także ja ten rejon troszeczkę znam i byłem zdziwiony, że na wielu listach są jedne i te same nazwiska. Dlatego też ja, moje zdanie jest takie, mówię tutaj we własnym imieniu, doceniam pracę wszystkich Rady Osiedla, bo Rada Osiedla w tym momencie nie podjęła decyzji ze względu na to, że została ona praktycznie rzecz biorąc wprowadzona wielokrotnie w błąd. Ponadto mieszkańcy Mikołajowa Starołęka liczy określoną ilość mieszkańców. Ja nie chcę tutaj przytaczać, bo nie mam w tej chwili aktualnych danych, ale ta liczba, która tutaj jest wskazana za tym, aby zmienić nazwę, no to jest też tam określony procent mieszkańców. Niemniej jednak uważam, że jeśli już mieszkańcy wyrażają opinię taką, aby nazwać rondo Wielka Starołęka, no ja się przychylam do opinii mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Nie, ale jestem radną całego powstania.
Szanowni Państwo, zachowajmy jakiś zdrowy rozsądek. Przepraszam bardzo, ale już dyskusja nad tym rondem i nad nazwą trwa bodajże od zeszłego roku. Dywagowaliśmy nad najpierw rondem Stefana Stuligrosza, potem były kolejne propozycje. Rada Miasta Rondo Sypniewskiego zaopiniowała, przepraszam, Rada Osiedla Rondo Sypniewskiego zaopiniowała pozytywnie. Na ostatniej Komisji Kultury stawili się przedstawiciele Rady Osiedla, przedstawiciele części, podkreślam, części mieszkańców, którzy oskarżyli. Ja się panu radnemu Górnemu dziwię, że tak się wstawia za mieszkańcami, którzy na Komisji Kultury wprost powiedzieli, że radni miejscy ich okłamali, wprowadzili w błąd. No, powiem szczerze, dyskusja była poniżej poziomu. Zwracam tylko uwagę, że uchwały nazewnicze podejmuje Rada Miasta, nie Rada Osiedla i nie możemy, wydaje mi się, no naprawdę swoimi decyzjami podjętymi krótko po podjęciu innych decyzji ośmieszać się w obliczu wobec mieszkańców Poznania. Dlatego ja osobiście będę głosowała przeciw zmianie nazwy. To nie jest tak, że pan radny zrobił coś potajemnie przed mieszkańcami. Rada Osiedla dostała ten projekt do opiniowania, zaopiniowała go pozytywnie. Dlatego uważam, że szanowni państwo radni, nie róbmy z siebie osób niepoważnych. żeby nie powiedzieć niepoczytalnych, i naprawdę uszanujmy swoją decyzję sprzed tak krótkiego okresu czasu. Dziękuję bardzo.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. No, ja podobnie jak Pani Radna Joanna Frankiewicz uważam, że zachowujemy się trochę w sposób niepoważny. Skoro po dyskusjach i konsultacjach ustalono patrona dla tego ronda i to osobę zasłużoną, zasłużonego społecznika w trudnych czasach zaborów, to odbieranie tej nazwy po paru miesiącach przedstawicielowi zasłużonej też rodziny, przecież całe Sypniewo od nazwiska tej rodziny właścicieli nosi swoją nazwę. Odbieranie tej nazwy, czy tego ronda, czy ulicy danej osobie dotychczas dokonywało się tylko wtedy, kiedy patron wykazał, kiedy ustalono, że patron zachował się haniebnie, że opowiedział się za zdradą, że okazał się być przestępcą wojennym, czy zbrodniarzem komunistycznym, czy że jego zasługi dla ojczyzny okazały się być zupełnie zafałszowane w czasach, na przykład w czasach PRL-u. I wtedy usuwaliśmy patrona, który niegodnie się zachował. Też mam wrażenie, że zostaliśmy ustawieni w bardzo dziwnej roli przez mieszkańców Starołęki i prawdę mówiąc, kategoria rdzenni mieszkańcy Starołęki też bardzo mnie dziwi. Czy zawsze będziemy tak patrzyli, co mówią rdzenni mieszkańcy Wilda, czy rdzenni mieszkańcy Dębca, i czy będą tak jak w starożytnej Grecji, tam były całe listy, że można było przez kilka pokoleń mieszkać na terenie polis, ale jeżeli nie było się rdzennym, no to było się obcym i ci obcy nie mieli prawa głosu. To prawdę mówiąc, ta kategoria w argumentacji też bardzo mnie dziwi, dlatego nie poprę tego rozwiązania. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam wygłosić zdanie przeciwne do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Dokładnie przeciwne, ponieważ ja jestem bardzo przywiązana do tradycji w nazewnictwie i za każdym razem, kiedy jest mowa o nazwach, apeluję o to, żeby zachowywać nazwy, że one są nośnikami, jak mi nie będziecie przeszkadzać, to mi może dacie powiedzieć, co chcę. Nośnikami historii miejsca i apelowałabym, żeby trochę zejść z tego wysokiego C czy górnego C i nie mówić, że Rada się ośmieszy, bo zmieni zdanie albo wycofa się z podjętej decyzji. Po prostu na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury pojawili się przedstawiciele mieszkańców Starołęki, Wielkiej Starołęki. I tutaj proszę Państwa radnych, żebyście zajrzeli do dzisiejszej poczty. Wszyscy dostaliście pismo. Szanowni Państwo, mieszkańcy Wielkiej Starołęki zwracają się z serdeczną prośbą o głosowanie za przyjęciem projektu uchwały zakładający nazwę Wielka Starołęka. Jest tutaj akty notarialne potwierdzające, o co chodzi. Byli starsi ludzie na tym naszym posiedzeniu Komisji Kultury. Powiedzieli, że Rada Osiedla głosowała tak, jak głosowała, bo powiedziano jej, że nie wolno wprowadzać nazwy Starołęka, bo już jest rondo Starołęka. No więc szukano innej nazwy. Natomiast przyszli i pokazywali, i tutaj Państwo dostaliście w tej korespondencji dokumentację nazwy Wielkiej Starołęki, która w 1913 roku, dostaliście zdjęcie, które w tej chwili otworzyłam, może podejdę tam i Wam pokażę. Zdjęcie postumentu, który tam stoi na tym rondzie od 1913 roku, fundowała gmina Wielka Starołęka. To było przed pierwszą wojną, przed odzyskaniem niepodległości. Społeczność tej Wielkiej Starołęki, małej Wielkiej Starołęki, ufundowała postument Wielka Starołęka. I ludzie, którzy tam mieszkają, to nie jest jakaś olbrzymia społeczność, posługują się, tak nam tłumaczyli, tą nazwą Wielka Starołęka od tych ponad 100 lat. I proszą, żeby to rondo mogło się nazywać Wielka Starołęka. No prosili, nie, że mówili radnym, że są głupi, to pani radna Frankiewicz. Ten. Nie, no powiedzieli, no byli, no dobrze, no starsi panowie przyszli i starsi panowie przyszli.
Panowie, panie, kochane.
Starsi od drogie. Starszych panów na sali, no i tak się wyrazili, dajcie spokój. No chcą dobra. Ludzie mieć Wielką Starołękę, nazwa jest historyczna, postument faktycznie stoi tam do dzisiaj od 105 lat, a my się będziemy upierać, że nie, ma być Sypniewski, bo żeśmy w październiku tak postanowili. No dlaczego nie możemy pójść na rękę mieszkańcom? No dlaczego nie możemy pójść na rękę w tak lokalnej sprawie? Dziękuję.
Pan radny Zbyszko Górny.
Chciałbym się ustosunkować do dwóch wypowiedzi. Moim zdaniem Starołęka, Rondo Starołęka Wielka nie będzie się mylić, ponieważ w tej chwili mamy przystanki tramwajowe Rondo Starołęka, Dworzec Starołęka, Starołęka Wielka i nikomu jakoś to się nie myli. Poza tym przy obecnym rondzie Sypniewskiego są dwa przystanki MPK, które nazywają się Starołęka Wielka. A znowu pozostawiając nazwę Felicjana Sypniewskiego, każdy może się pomylić, jeżeli jedzie na Sypniewo, ponieważ od ronda Sypniewskiego do Sypniewa jest około 6 km w tej chwili.
No. Pan radny Michał Boryczkowski, tak? Czy jeszcze? Pan radny Michał Boryczkowski.
Mi się wydaje, że tutaj pan radny Lipiński nie docenia metropolitalnego charakteru Starołęki, że ta nazwa może oddzielić jeszcze wiele innych miejsc, a tak mówiąc zupełnie poważnie, to jakby tutaj nie zgadzam się z oceną mojego klubowego kolegi Przemka Aleksandrowicza, bo to nie jest uchwała przeciwko Felicjanowi Sypniewskiemu. To jest uchwała, która ma naprawić pewne jakieś, bym powiedział, no takie nieporozumienie proceduralne i pójść, być zgodna po prostu z wolą mieszkańców. Ja tutaj całkowicie rozumiem kolegę Zbyszka Górnego i też będę głosował za tą uchwałą. Dziękuję.
Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję. Mi się osobiście nie podoba ta argumentacja, że jesteśmy za mieszkańcami czy przeciwko, bo mieliśmy wcześniej inne opinie i też przecież ten Felicjan Sypniewski nie wziął się znikąd, tak? No dyskutowaliśmy wielokrotnie na ten temat. Była grupa mieszkańców, która zaproponowała także tą propozycję. Rada Osiedla, no dobrze, no Rada Osiedla to przedstawiciele mieszkańców w terenie, w jednostce pomocniczej. Ja tutaj mam tą wątpliwość, że po prostu podejmujemy decyzję zdejmującą osobę poczciwą z mapy Poznania. Osobę, o której dyskutowaliśmy, która ponadpartyjnie została przyjęta kilka miesięcy temu. Prawda. Ponadto tutaj też pojawiał się ten argument, że jest faktycznie ta Rondo Starołęka, jest także ulica Wielka. Wiemy, jak funkcjonuje Google, wpisując Wielka Starołęka, może być różnego rodzaju galimatias. Są jakieś...
Wyjdzie PGR Wielkie.
Wielkie nad Przeźmierką, jasne. Wielkie nad Przeźmierką, natomiast no... Rozumiem oczywiście w tej chwili działalność pana radnego, zarówno radnego Kani, jak i radnego Górnego, bo faktycznie na Komisji Kultury było tak, jak pani Joanna Frankiewicz mówi, że przyszli mieszkańcy i powiedzieli, że zostali oszukani, że radni tak naprawdę wprowadzali w błąd. To jest niekomfortowa sytuacja nie tylko dla tych radnych, którzy wnioskują, którzy są z tego terenu, ale także dla nas. Niemniej jednak no jakimś powiedzmy racjonalnym bardziej podejściem, zastanawiając się nad tym, ja osobiście no także wprost nie poprę tej uchwały. Dziękuję.
Pan radny Artur Różański.
Ja mam pytanie do wnioskodawcy. Skoro nazwa Starołęka Wielka czy Wielka Starołęka jest tak oczywista, to jak to się stało, że wtedy jak nadawaliśmy tą nazwę, nam to umknęło? No jeżeli ta nazwa jest tak oczywista, stoi tam kamienna tablica, jest na niej napis Wielka Starołęka czy Starołęka Wielka, to jak się stało, bo rozumiem, przedtem to miało być Rondo Stuligosza, tak? Że szukaliśmy nazwy i o tej żeśmy nie pomyśleli i nikt z tą nazwą do nas nie przyszedł. Ja chciałbym zrozumieć, jak popełniliśmy tak katastrofalny błąd.
Pani radna Joanna
Frankiewicz. Nie, to jest na serio pytanie. Ja chciałbym zrozumieć, jak to się stało, skoro ta nazwa jest tak oczywista.
Szanowni Państwo, krótko. Na Komisji Kultury zwracałam również uwagę na to, że przecież uchwała była procedowana publicznie, że to jest nieprawdą, co padło ze strony radnych i części mieszkańców, że zostali okłamani przez pana Zbyszka Górnego i pana Henryka Kanie, że zostali wprowadzeni w błąd, że mogli również wtedy włączyć się w proces nazewniczy i wtedy byśmy się pewnie przychylili. Jeszcze raz apeluję, nie róbmy z siebie idiotów, zmieniając nazwy jak rękawiczki. Mi osobiście patron Sypniewski niczym się nie naraził, a trochę się panom radnym dziwię, że teraz tak optują za zmianą nazwy, równie gorąco jak optowali wtedy za nadaniem tej nazwy, bo szanowni panowie, myślę, że głosów tych, którzy was oskarżyli o oszustwo, już nie odzyskacie i te głosy na pewno w najbliższych wyborach zbierze pan Grzegorz Jura. Dziękuję bardzo. Także odwagi.
Pani Katarzyna Kletkowska?
Mogę
stąd? Ojej, aż tak?
Tak, po prostu... Jednym z powodów... O właśnie, to jest ten postument, tylko jeszcze chcę go... No to jest z naszej poczty, wszyscy to dostaliście. To Matka jest ten Boże postument, jest góry, który tam został ufundowany przez tę społeczność w 1913 roku. Starszy pan, który to referował na Komisji Kultury, płakał, że i dajcie spokój ludziom. Ludzie nie muszą wiedzieć, że jest Rada Osiedla, która będzie obradowała nad czymś. To był jedna z rzeczy, którą dzisiaj podnosiłam odnośnie wiat przystankowych, że potem mamy problemy, bo ludzie nie wiedzieli o czymś. Tak? I dopiero jak jest podjęta decyzja, to mają z nią problem, bo nie wiedzą, że coś jest procedowane, tak? Więc nie czepiajmy się ludzi, że och, mogli przyjść, no nie wiedzieli, tak? Na Radzie Osiedla z tym wprowadzaniem w błąd też apeluję do pani Janny Frankiewicz, żeby spuściła trochę powietrza. Po prostu usłyszeli, że pan Ganowicz powiedział, że nie może być w nazwie Starołęka. I w związku z tym zaczęło się szukanie nazwy. I powiedzieli to nam na Komisji Kultury, że gdybyśmy wiedzieli od początku, że może być, to byśmy od razu mówili Wielka Starołęka. Nie Starołęka Wielka, tylko Wielka Starołęka. Tak jak jest na tym postumencie. To jest tak lokalna sprawa. Ta Starołęka jest lokalna, nazwa jest lokalna. Ma 105 lat. No czemu nie chcemy ludziom pójść na rękę? Tam, widzicie, dostaliście w drugim pliku podpisy. Pan Henryk Kania mówi, że niektóre strony są powielone. Jakiś starszy pan powielał strony i mu się pomyliło, no. Ale i tak tych podpisów jest kilkaset. Jeżeli kilkaset ludzi podpisuje, to znaczy, że im zależy. A nagle radni są tak ważni, że nie mogą posłuchać głosu mieszkańców w tak drobnej sprawie, tylko będą się upierać, bo coś już w październiku przegłosowaliśmy. No idźmy na rękę ludziom.
Wychodzi na to, że jeśli wszystkie ulice na Starołęce nazwać Starołęka, to będzie pełna identyfikacja lokalna i tak będzie najlepiej. Tak by z tej argumentacji mogło wynikać. Nazwijmy na Starołęce wszystkie ulice i skwery Starołęka. A Starołęka tak. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest wyjście salomonowe, proszę Państwa. Pogodzimy jednych i drugich. Nazwać to Rondo Felicjana Sypniewskiego na Wielkiej Starołęce. I sprawa załatwiona.
To Starołęce, no to w ogóle. Ale no wtedy naprawdę, no...
Pan radny Michał...
Jak tak będzie nazywał. Jedni powiedzą Wielka Starołęka, a inni Felicjana Sypniewskiego.
Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, Panie Boże, wybacz, ale niestety muszę zgodzić się z panią radną Kretkowską. I również uważam, że niestety, ale no nie meblujmy mieszkańcom, jak nie musimy, ich miejsca zamieszkania i na siłę nie róbmy czegoś, czego nie chcą, bo no to mniej więcej byłoby tak, jakbyśmy jeszcze na siłę ludziom kazali kupować takie meble, a nie takie do domu, no bo to mniej więcej już powoli tak przychodzi. No, zawsze wszyscy protestują tak, że są ugrupowania, które na siłę coś narzucają. Teraz możecie nie narzucić mieszkańcom. Mieszkańcy chcą mieć nazwę historyczną. To nie jest jakaś wielka ulica, to nie jest jakieś, nie jakieś super miejsce. Ja myślę, że dla Sypniewskiego należy się na Sypniewie ulica i to bardziej poważna. I naprawdę, no dajmy ludziom, jeśli chcą mieć, zwłaszcza, że ta nazwa funkcjonuje na tym Cokolu od 1913 roku, no co się stanie, jak my zgodzimy się na to, żeby to było Rondo Wielka Sławienka. To nie jest żaden adres, a więc tam nikt nie pojedzie taksówką na rondo, bo bezdomni mieszkają pod mostami na ogół, na rondach nie mieszkają, ludzie też tam nie mieszkają, a więc pojadą na ulice, które tam funkcjonują. A jeżeli mieszkańcy się uważają, że ta nazwa powinna w przestrzeni funkcjonować, bo była tam na tym pomniku, zdaje się, że była napisane fundatorem gmina, tak? Czy jak to było? Gmina Wielka Starołęka. No była tam gmina Wielka Starołęka. Zostawmy w przestrzeni miasta nazwę, która tam gdzieś figurowała historycznie, bo była tam gmina. Natomiast państwo, no tutaj urażeni, że przyszły dwie osoby i powiedziały coś złego na radnych. No czy my jesteśmy świętymi osobami? A poza tym, no pamiętajcie państwo, że jeśli Sypniewski był tak zasłużony, a był zasłużony i był porządnym człowiekiem, to on już jest w takiej przestrzeni, że mu naprawdę jest wszystko jedno, bo mu tak dobrze tam w tej przestrzeni, że mu naprawdę jest wszystko jedno, czy on to rondko będzie miał, czy nie będzie miał, naprawdę. A ci żyjący chcieliby zachować historyczną nazwę, zróbmy im tą przyjemność. Naprawdę nic złego się nie stanie.
Pan radny Henryk Kania.
Proszę radny, chciałbym tylko małą taką światło rzucić na podjęcie decyzji przez Radę Osiedla Minikowo nazwy Felicjana Sypniewskiego. Mianowicie, będąc na tej Radzie, zarówno ja, jak i tutaj radny górny, wysłuchaliśmy różnych opinii mieszkańców. Mieszkańcy między sobą nie potrafili i radni nie potrafili się w pierwszym w ogóle porozumieć co do nazwy. Była propozycja rondo imienia Marlewo. Nieprzyjęte, ponieważ kojarzy się z wsią, która była kiedyś na terenie lotniska, no i tam wielki pomór, prawda, był w określonym czasie, zmarło wiele osób, dlatego nie chciano nazwy ronda Marlewo. Było tam, a że była to dość istotna kwestia, ponieważ czas, jak nam też tu określono, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, w tej sprawie Rada nie mogła się dogadać. To ja wtedy wstałem i przekazałem informację, no po co się kłócicie, może przyjmijcie, prawda, nazwę Felicjana Sypniewskiego. I zaapelowałem do radnych. Proszę tylko nie podejmować pochodnie tej decyzji. Dajcie sobie czas na to, aby się skontaktować z mieszkańcami. To wtedy Rada Osiedla podjęła i panie, i członkowie Rady Osiedla radni, to oni podjęli decyzję. Ja dokładnie pamiętam. Było 13 radnych. Jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało od głosu, a 10 głosowało za nazwą imienia Felicjana Sypniewskiego.
Dobrze.
To jest już historyczna kwestia. Natomiast wracając dzisiaj, jeszcze przetelefonowałem do przewodniczącego zarządu osiedla i próbowałem się połączyć z przewodniczącym rady. I niestety przewodniczący rady nie otrzymałem żadnej informacji, natomiast przewodniczący zarządu prosił mnie, abyśmy przychylili się właśnie do tego wniosku mieszkańców i dlatego ja tutaj mówiąc to powiedziałem, że przychylę się do wniosku mieszkańców i tak będę głosował, ze względu na to, że nie chcę mieć prawda, na terenie społeczności osiedlowej konfliktów. Dziękuję.
Myślę, że wszyscy już wiedzą, jaką mają opinię. Przegłosujmy. Artur, bo jesteś zapisany do głosu. Oddaję ci głos. No udzielam ci tego głosu. Nie mogę ci nie udzielić.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że argument z Google jest chybiony, ponieważ jak wrzuciłem wyznacz trasę Rondo Sypniewskiego, to skierował mnie do Pobiedzisk.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. 12 za, 10 przeciw, 4 osoby wstrzymały się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Punkt 15. Projekt uchwały PU 1285/18 w sprawie nadania skweru imienia Ireny Sendlerowej. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić projekt uchwały nazwania skweru imienia Ireny Sendlerowej. Krótki życiorys chciałbym bardzo przedstawić. Myślę, że tutaj wielu z Państwa zna tą postać. Irena Sendlerowa urodziła się w 1910 roku. Przed II wojną światową pracowała w pomocy społecznej. Także w trakcie II wojny światowej prowadziła te działania. Otrzymała przepustkę do getta, gdzie w 1942 roku Rada Pomocy Żydom Żegota mianowała ją szefową Wydziału Dziecięcego. Tam współpracowała z Polską Organizacją Pomocową, dzięki czemu przyczyniła się do tego, że około 2,5 tysiąca dzieci z tego getta zostało uratowanych i zostały umieszczone w domach dziecka i w domach sióstr katolickich w Warszawie. W 1943 roku została aresztowana przez Gestapo, natomiast została uratowana przez Żegotę. Nadal prowadziła działania mające na celu uratowanie dzieci. W czasie Powstania Warszawskiego pracowała jako pielęgniarka, pomagała rannym i po II wojnie światowej także pracowała w pomocy społecznej. Zmarła w 2008 roku. Po wojnie została wielokrotnie odznaczana, między innymi medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w 1965 roku, orderem Orła Białego przez prezydenta Rzeczpospolitej w 2003 roku oraz orderem Uśmiechu w 2007 roku. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił, że ten rok, który mamy, czyli 2018, jest rokiem Ireny Sendlerowej. Natomiast jeśli chodzi o samą lokalizację dla tej propozycji, jest to skwer przy skrzyżowaniu ulic Małe Garbary, Garbary i ulicy Stawnej. Tutaj jest zdjęcie satelitarne, jak to wygląda z góry. I fotografia, jest to przy przystanku tramwajowym Małe Garbary. Ta lokalizacja została także uzgodniona z gminą żydowską, która popiera ten projekt uchwały i też wskazała tą lokalizację jako najlepszą w ich ocenie, też ze względów historycznych w dawnej dzielnicy żydowskiej, bezpośrednio przy siedzibie obecnej gminy żydowskiej. Projekt uchwały ma także pozytywną opinię Rady Osiedla.
Dziękuję. To nie ma znaczenia dla naszej opinii, natomiast pan radny zwrócił się do gminy, ponieważ wydaje się, że może być w tym względzie opiniotwórcza i tylko tyle. Tak rozumiem tą intencję. Natomiast tak. Ona dla naszego przebiegu Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie, głosując 8 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 26 głosów za. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. Punkt 16. Pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę. Ale nadość zgłoszenie do głosu.
Chciałem tylko poprosić pana przewodniczącego, żeby w przyszłości tak chwalebne nazwy były nadawane jako pierwsze uchwały na sesji Rady Miasta, a nie tak trochę już na końcu, kiedy w zasadzie zainteresowanie obradami jest zerowe mediów i zerowe, no, a radnych tych, którzy zostali, jest. Myślę, że takie uchwały powinny być jednak jako pierwsze. Tak jest moje zdanie.
Przyjmuję tę uwagę, choć po każdej sesji od każdego radnego prawie, że słyszę uwagi, że on by ułożył to w innej kolejności. Więc dzisiaj już miałem kilka takich uwag. Tak. Pani radna Klaudia Strzelecka będzie preferowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Projekt w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania środków miejskich, które są przeznaczone na prowadzenie przez Fundację Familijny Poznań czterech wybranych jednostek oświatowych. Generalnie ja kontrolę chciałam prowadzić właściwie w Fundacji Familijny Poznań i ze środków wydatkowanych miejskich środków, czy też środków publicznych, które ta fundacja wydatkuje. Jednak okazało się, że taka kontrola jest niemożliwa ze względów prawnych. W związku z tym ostatecznie kontrolowaliśmy Wydział Oświaty pod względem nadzoru nad tymi jednostkami, jakim jest Fundacja Familijny Poznań. Krótkie wnioski. W wyniku kontroli powstało wrażenie braku nadzoru Wydziału Oświaty nad placówkami niepublicznymi. W związku z powyższym zaleca się przekazanie protokołu pokontrolnego odpowiedniej komisji w Radzie Miasta, czyli Komisji Oświaty, w celu zgłębienia zaistniałego problemu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której przepływ miejskich, publicznych pieniędzy pozostaje bez kontroli. Punkt drugi. Zaleca się zatrudnienie dodatkowej osoby do prowadzenia kontroli szkół i przedszkoli niepublicznych. I punkt trzeci, ostatni. Zaleca się prowadzenie systematycznej kontroli poszczególnych jednostek otrzymujących dotacje z budżetu miasta. Prowadzone kontrole powinny być szczegółowe i prowadzone we wszystkich możliwych kierunkach, na które zezwala ustawa o systemie oświaty, a także poszczególne uchwały Rady Miasta. Środki przekazywane placówkom niepublicznym to kwoty zauważalne w budżecie miasta, których nie należy lekceważyć. I to są wszystkie wnioski z tej kontroli, także proszę o przyjęcie całego protokołu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego projektu uchwały ktoś z państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Oczywiście trudno nie zgodzić się z wnioskami Komisji Rewizyjnej. Sytuacja, w której przekazujemy bardzo duże pieniądze placówkom prowadzonym przez inne podmioty niż miasto, a mamy ograniczone możliwości kontroli, jest sytuacją niewłaściwą, chociaż jak rozumiem wynika z uregulowań prawnych, które powinny się zmienić. W tej chwili zdaje się, jeżeli patrzeć na wydatki bieżące, nieinwestycyjne, to około 20%, bo 170 bodajże milionów z 800 kilkudziesięciu na wydatki bieżące przekazujemy już placówkom niepublicznym. Wobec tego są to bardzo duże kwoty. Jeżeli to przekracza 15% kwot w ogóle na placówki oświatowe, a zbliża się do 20%, wysoce niewłaściwe też jest to, że dotychczas przez wiele lat w kontroli tam pracowała jedna osoba, w tej chwili dwie. Moim zdaniem ta kontrola powinna być większa niż w placówkach miejskich, dlatego że, co zresztą wynikało z uwag pana prezydenta do projektu sprawozdania, tam pan prezydent podkreślił, że miasto nie sprawuje nadzoru nad placówkami nieprowadzonymi przez siebie, prowadzonymi przez inne podmioty. I to prawda. Ale skoro miasto sprawuje bieżący i bardzo intensywny
nadzór nad placówkami miejskimi, to tam, gdzie ma tylko uprawnienia kontrolne, nie powinno tej kontroli powierzać jedynie dwóm pracownikom, kiedy do kontroli jest około 300 placówek wydających 150 milionów miejskich pieniędzy w ciągu roku. I ostatnia sprawa, jeżeli jest tak, że nie możemy sprawować z przyczyn ustawowych nadzoru nad placówkami prowadzonymi przez inne podmioty, zwłaszcza nad placówkami, znaczy dotyczy to, ta moja uwaga dotyczy szczególnie placówek publicznych prowadzonych przez inne podmioty, to być może należałoby wstrzemięźliwie obdarowywać te placówki statusem placówek publicznych, zwłaszcza jeżeli są to placówki prowadzone przez fizyczne osoby czy jednostki prowadzone przez czy instytucje będące tak naprawdę prywatnym przedsięwzięciem, nawet jeżeli jest to jakaś tam spółka czy fundacja, to być może należy po pierwsze ostrożnie szafować nadawaniem statusu publicznych placówek tym placówkom, zwłaszcza, że dotychczas prezydent miasta był bardzo wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o nadawanie takiego statusu na przykład placówkom prowadzonym przez instytucje kościelne. A po drugie, być może należy ostrożnie i wstrzemięźliwie obdarowywać te placówki miejskimi gmachami, bo sytuacja, w której niektóre z tych podmiotów niesamorządowych otrzymują miejskie gmachy w trybie użyczenia jedynie za obietnicę dbania o przekazane im budynki czy pomieszczenia w czasie, kiedy te budynki są im użyczone, wydaje się takim niezasadnym uprzywilejowaniem tych podmiotów. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Chciałbym poinformować, że w tej chwili już w Wydziale Oświaty tymi tematami zajmują się, czyli kontrolą placówek publicznych, 3 osoby. Zwiększyliśmy tutaj zgodnie też z sugestią komisji te zadania właśnie o tą osobę w wyniku zmian wewnętrznych, organizacyjnych. Także 3 osoby, już nie 2.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o wynik. 25 głosów za. Rada uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt. W punkcie następnym, czyli 17. Projekt uchwały PU 1309 łamane na 18 w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Handlowej Bazar. Ten projekt przedstawi pani Małgorzata Dudzic-Biskupska w imieniu Komisji Budżetu i Finansów.
Dziękuję bardzo. 27 grudnia do Rady Miasta Poznania wpłynęła petycja Spółdzielni Handlowej Bazar. Przedmiotem żądania była zmiana treści uchwały 1011/2017 z dnia 17 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok poprzez wprowadzenie stawki preferencyjnej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub wydzierżawiającymi odpowiadającej kodowi 6820 z PKD. Podmiot wnoszący petycję wskazał, iż cel wprowadzenia tej stawki preferencyjnej to jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców, a w konsekwencji poprawa wizerunku ścisłego centrum Poznania. Dodatkowo dodano również w tej petycji, że z uwagi na prowadzone na ulicy Święty Marcin działania rewitalizacyjne wielu przedsiębiorców zrezygnowało z prowadzenia działalności w tym miejscu, a właścicielom nieruchomości zostały wypowiedziane umowy najmu.
według osób składających petycję uchwała zmiana tej uchwały miałaby w istotny sposób krzywdzić przedsiębiorców zajmujących się wynajmem nieruchomości, a pominięcie w uchwale wskazanej w petycji kategorii przedsiębiorców nie wspiera funkcji handlowej na wskazanym terenie. Przedmiot petycji mieści się w zakresie właściwości Rady Miasta Poznania. Taką opinię otrzymaliśmy od prawników. Na tą petycję odpowiedział w piśmie z 18 stycznia zastępca dyrektora Wydziału Finansowego. Wyjaśnił, iż roszczenie z zakresu zwolnienia o działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi dzierżawionymi może rodzić pewne problemy, zważywszy, iż w przypadku wynajęcia lokalu lub budynku innemu podmiotowi, podmiot ten będzie zajmował wynajętą przez siebie nieruchomość na własne cele, niekoniecznie związane z celami określonymi w rzeczonej uchwale Rady Miasta. Uchwała ta, wskazano również w tym piśmie, że uchwała ta wymaga, aby na zajętej powierzchni prowadzona była wyłącznie działalność określona w załączniku do uchwały. Wskazano, że celem przedmiotowej uchwały było zachęcenie do wynajmowania posiadanych powierzchni na cele określone w załączniku do uchwały i dlatego też zdecydowano się na zastosowanie tej preferencyjnej niższej stawki podatku od nieruchomości. Wskazano również, że gdyby autor petycji wynajął posiadaną przez siebie nieruchomość podmiotowi wykonującymi jedną z preferowanych działalności, to byłby uprawniony do korzystania z preferencyjnej stawki, a zatem wtedy ten postulat tej petycji byłby zrealizowany bez konieczności zmiany uchwały. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego na posiedzeniu 5 marca po zapoznaniu się z treścią petycji i po uwzględnieniu również wyjaśnień Wydziału Finansowego uznała, iż zmiany mogą wywołać nieokreślone obecnie w tej chwili trudne do określenia skutki finansowe i że komisja zarekomendowała Radzie Miasta Poznania nie przyjmowanie pozytywnego rozstrzygnięcia tej petycji. Dlatego też uchwała jest zasadna i mówi o tym, że zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta Poznania do zawiadomienia wnoszącego o negatywnym rozstrzygnięciu petycji. Dziękuję bardzo.
Tam jakaś autopoprawka tylko do podstawy prawnej była, tak? Tak? Proszę włączyć mikrofon pani radnej jeszcze.
W treści uchwały w paragrafie pierwszym jest to napisane. Postanawia się nie uwzględnić wniosku zawartego w petycji spółdzielni handlowej Bazar. Czyli głosowanie za będzie za odrzuceniem petycji spółdzielni handlowej Bazar.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 13 głosów za, 3 wstrzymujące, 6 osób obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17, punkt 18 projekt uchwały PU 1315 w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Strzeszyn od zarządzenia prezydenta miasta Poznania nr 4/2018 PESA bezzasadne. I to jest projekt uchwały przygotowany, jeśli pamiętam, przez komisję samorządową, tak? Pani radna Ewa Jemielity przedstawi ten projekt uchwały. Proszę tylko zgłosić, ja od razu włączę mikrofon. Proszę się zgłosić. Ale nie widzę właśnie. Pusto jest.
O, jest. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, przed nami projekt uchwały, w której uznaje się odwołanie Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 10 stycznia 2018 roku od zarządzenia prezydenta miasta w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Strzeszyn z listopada 2017 roku w sprawie sformułowania wniosku do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Południe za bezzasadne. Odwołanie Rady Osiedla Strzeszyn zostało wyrażone w uchwale z 10 stycznia 2018 roku od zarządzenia prezydenta miasta Poznania w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Strzeszyn w sprawie sformułowania wniosku do opracowanego miejscowego planu zagospodarowania. W uzasadnieniu odwołania wskazano, że w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Południe i ze względu na ważny interes społeczny mieszkańców osiedla Strzeszyn oraz w świetle zapisu artykułu 8 punkt 5 oraz 7 statutu osiedla Strzeszyn stanowiącego, że do zadań osiedla należą działania dotyczące obszaru osiedla w zakresie ładu przestrzennego oraz stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków, rada osiedla uznała, iż podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Jednocześnie wskazano, że Rada Osiedla, składając wnioski do miejscowego planu Podolany Południe, dba o zachowanie m.in. stanu środowiska na terenie swojego osiedla, a w konsekwencji dba o niepogorszenie warunków życia mieszkańców osiedla Strzeszyn. Umieszczenie bowiem na przykład zakładów produkcyjnych lub przechowujących produkty chemiczne lub innych zakładów przemysłowych na terenie osiedla Podolany graniczącego z osiedlem Strzeszyn w sposób istotny pogorszy warunki życia mieszkańców Strzeszyna poprzez hałas, pył i zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Jednocześnie wskazano, że składając wnioski do planu Podolany Południe, Rada Osiedla realizuje działania dotyczące obszaru osiedla Strzeszyn w zakresie stanu środowiska, a wnosząc wnioski z zakresu obsługi komunikacyjnej na terenie planu Podolany Południe, Rada Osiedla realizuje zapis o ładzie przestrzennym w zakresie drogowym na terenie własnego osiedla, albowiem sposób komunikacji na osiedlu Podolany w sposób istotny i oczywisty wpłynąć może na ład komunikacyjny na terenie osiedla Strzeszyn. Na posiedzeniu Komisji Samorządowej przedstawiciel Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych wyjaśnił, że Rada Osiedla Strzeszyn przedstawiła uchwałę na sesji Rady Miasta, powołując się na paragraf 8 punkt 5 statutu osiedla. Jednak w ocenie wydziału podjęta uchwała narusza zasadę terytorialności osiedla wyrażoną w statucie osiedla Strzeszyn, albowiem miejscowy plan Podolany Południe dotyczy obszaru znajdującego się poza terenem osiedla Strzeszyn. Jednocześnie wyjaśniono, iż prezydent miasta Poznania podjął czynności nadzorcze w stosunku do tej uchwały, korzystając z trybu konsolidacyjnego i poprosił Radę Osiedla, by samodzielnie ją uchyliła. Wobec braku działania po stronie Rady Osiedla Strzeszyn, prezydent miasta Poznania wydał zarządzenie uchylające uchwałę Rady Osiedla Strzeszyn podjętej niezgodnie z prawem. Podkreślono, że Rada Osiedla Strzeszyn, podejmując sporną uchwałę, przekroczyła swoje kompetencje. W odniesieniu do materii nie dotyczącej bezpośrednio danego osiedla, jego rada może jedynie podjąć stanowisko, o czym przedstawiciele osiedla Strzeszyn byli informowani podczas sesji Rady Miasta. Byli także informowani o konsekwencjach w postaci uchylenia uchwały podjętej bez podstawy prawnej. Świadomość bezprawności działania osiedla potwierdza fakt dwukrotnego zgłaszania przez osiedle Strzeszyn propozycji zmian w statucie osiedla przewidujących możliwość wypowiadania się przez osiedla w kwestii planu zagospodarowania przestrzennego osiedli sąsiednich. I każdorazowo Rada Osiedla była informowana, iż jest to działanie niezgodne z prawem i jest jako takie niedopuszczalne. W świetle przedstawionych na posiedzeniu Komisji Samorządowej informacji zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego uznano, że przedmiotowe odwołanie Rady Osiedla Strzeszyn od zarządzenia prezydenta miasta uchylające uchwałę Rady Osiedla Strzeszyn jest bezzasadne. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Bardzo proszę o przyjęcie tego stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie tego projektu uchwały w punkcie 18. Proszę bardzo. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 24 głosy za przy jednej osobie, która była obecna, ale nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18. Punkt 19. Informacje o pracach prezydenta. Państwo dotrzymali już w miniony piątek informacje w postaci pisemnej. Czy można uznać, że Państwo się z nią zapoznali? Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie jakiegoś elementu tej informacji? Nie widzę zgłoszeń. W związku z tym, Panie Prezydencie, uznajemy, że punkt został zrealizowany. Punkt 20. Interpelacje i zapytanie. Tam jeszcze było zgłoszenie Pana Radnego Tomasza Kajzera do zapytań, ale on chciał tylko powiedzieć, że oczekuje pisemnej formy odpowiedzi i Pani Ewa Emility się zgłasza. Ale Pani Radna już zrezygnowała. W związku z tym zamykam punkt 20. Punkt 21. Odpowiedzi na zapytania. Sądząc po tym zamieszaniu, które się dzieje, rozumiem, że Państwo Radni oczekują odpowiedzi na piśmie na wszystkie pytania. Jak? Pan Prezydent Mariusz Wiśniewski czeka gotowy od nas niektóre odpowiedzieć. Przynajmniej na niektóre. Przechodzimy do punktu 22. Wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Michał Boruczkowski. Ku ogólnemu zaskoczeniu.
Tak, ja mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek na prośbę uczniów 8 LO na fragmencie ulicy Świętej Marii Magdaleny między ulicą Garbary a ulicą Hipolita Cegielskiego na murze od północnej, po północnej stronie ulicy jest napis nawołujący do przestępstwa na tle różnic wyznaniowych. Uczciwie mi to zwrócili uwagę, by ten napis został jakoś zamalowany. Ja to przekazuję taki wniosek do pana prezydenta. Nie wiem, czy jest to właściwy adres, ale jeśli nie, to wniosek proszę przekazać według właściwości. Drugi wniosek, wniosek, który wydaje mi się byłby technicznie korzystny dla ogółu państwa radnych. Wnoszę o to, by w internetowym asystencie radnego po każdym wydarzeniu z udziałem radnych i fotografów Urzędu Miasta Poznania były umieszczane zdjęcia z radnymi przez okres dwóch tygodni. W internetowym asystencie radnego na okres dwóch tygodni po to, by radni na przykład mogli sobie te zdjęcia pobierać, wykorzystywać je na przykład...
A kto ma robić te zdjęcia?
Nie, jak powiedziałem, wydarzenia, w których biorą udział fotografowie Urzędu Miasta Poznania. Oni fotografują, zresztą to później umieszczają na przykład czy w biuletynie publicznym, czy na poznań.pl i tak dalej. W przypadku, gdy w takich wydarzeniach brali też udział radni, by takie, była tam rubryka, gdzie takie zdjęcia na okres dwóch tygodni byłyby umieszczane. Na okres dwóch tygodni, dlatego że wiem, że one też zajmują ileś tam miejsca na twardym dysku i byłby to czas, gdzie radni mogliby...
Nie jestem pewny, czy jest to przygotowane do takiej ekstrawagancji od strony technicznej. W związku z tym sprawdzimy, jeśli jest możliwe, to tak, jeśli nie, to trudno.
No to jest właśnie taki
moment. Bo to nie jest funkcjonalność strony IAR.
No to są to, że de facto materiały, które są związane z wykonywaniem funkcji przez radnego, tak samo jak na poznań.pl są te zdjęcia z udziałem prezydenta czy wiceprezydentów, no to też jest związane z wykonywaniem przez nich funkcji, także na zasadzie analogii
wydaje
się,
możemy stworzyć biuro prasowe Rady Miasta równolegle do prezydenckiego.
Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, by nie mieć kosztów, a to nie jest chyba wielki wysiłek, by takie zdjęcia...
Teatr mój widzę ogromny.
Także to jest mój wniosek, dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie wolne głosy i szybkie wnioski. Przystępujemy do punktu 23. Zamykam 65. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział.